21.30, środa, 24 dzień miesiąca maja, przy mikrofonie ojciec Benedykt. Gorąco i serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Maryja. Rozmowy niedokończone. Człowiek w świecie cyfrowym to temat, który podejmujemy dziś z senatorem, profesorem Kazimierzem Wiatrem. Witamy panie senatorze, tym razem w studiu Radio Maryja po pierwszej części radiowo-telewizyjnej.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Prosimy o wprowadzenie nas, podsumowanie pierwszej części, jednocześnie wprowadzenie nas w tę drugą część naszych rozmów. Człowiek w świecie cyfrowym, a następnie zaprosimy Państwa do współtworzenia naszej audycji.
Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja, szczególnie z ziemi tarnowskiej, z Powiśla Dąbrowskiego, na czele z księdzem biskupem ordynariuszem Andrzejem Jerzem, księdzem metropolitą, arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. Szanowni Państwo, temat człowiek w świecie cyfrowym jest tematem bardzo szerokim. Ta tematyka na antenie Radia Maryja już parokrotnie się pojawiała, ale dynamika zmian i rozwoju tych technologii cyfrowych, tych urządzeń cyfrowych, ogromnych nowych możliwości tych urządzeń, które znaliśmy, a które są wyposażone w coraz to nowe funkcje, powoduje, że warto o tym rozmawiać, głównie po to, ażeby mieć wiedzę na temat tego, z czym mamy do czynienia. Rozmawialiśmy w telewizji na temat tego, że jakby są takie dwa elementy. Z jednej strony wiedza, a z drugiej strony mądry wybór. Mądry wybór wynikający z mądrości życiowej, z wiedzy, z doświadczenia, z pewnego imperatywu osiągania dobra, miłości Pana Boga, ludzi. Ale ta wiedza o tym, co nas otacza, z czym mamy do czynienia, jest niesłychanie ważna. Ważne jest to, ażebyśmy te technologie cyfrowe traktowali jako narzędzie, tak? Rozwój cywilizacyjny, z którym człowiek ma do czynienia, powoduje, że człowiek się cały czas rozwija i to otoczenie, które pozwala mu czynić ziemię poddaną, także się zmienia. Był pług, potem była łopata, potem były maszyny parowe, samoloty, elektryczność, rozwój przemysłu. I teraz mamy niezwykle dynamicznie rozwijającą się erę społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo informacyjne to takie społeczeństwo, w którym co najmniej połowa ludzi zajmuje się przetwarzaniem i wytwarzaniem wiedzy. Oczywiście te państwa, których będzie dominowało przetwarzanie i wytwarzanie wiedzy, będą państwami bardzo bogatymi. W przeciwieństwie do krajów rolniczych, do krajów zajmujących się produkcją przemysłową, czy krajów, w których się wydobywa surowce naturalne. Natomiast to, co jakby jest niesłychanie ważne, to to, żebyśmy sami siebie, ale i także młodych ludzi, jakby przyzwyczaili do tego, żeby traktować te technologie cyfrowe, te technologie informatyczne jako narzędzie, które pomaga nam pracować, pomaga nam odpoczywać, pomaga nam komunikować się. Niestety bardzo często jest tak, że ten komputer, mówiąc kolokwialnie czy w cudzysłowie, zaczyna nami rządzić. To znaczy, że my sami się zniewalamy tym, że oglądamy skądinąd być może ciekawe treści w internecie, może jakieś filmy, może jakieś gry i w pewnym momencie nie możemy się już od tego wyzwolić. Myślę, że warto wiedzieć o tym, jakie są zagrożenia i jakie są pożytki tego, że korzystamy z internetu, ze smartfona i w zasadzie z wielu innych rzeczy. Mówimy, że W tej chwili mamy taką technologię internetu rzeczy, czyli wiele elementów naszego otoczenia jest wyposażonych w tą inteligencję, w mikroprocesor, w łączność z internetem, począwszy od samochodu, drukarki, już nie mówiąc o tym, że sam telefon komórkowy jest całkiem sporym komputerem, urządzenia do nawigacji naszego połączenia, ale przecież karta płatnicza czy bankomatowa, korzystanie z parkingu, to wszystko powoduje, że jesteśmy otoczeni tymi urządzeniami, możemy z nich korzystać, a jednocześnie ci, którzy nimi zarządzają, zbierają o nas wiedzę. I tą wiedzę mogą wykorzystać albo do celów jakichś marketingowych czy reklamowych w postaci zagregowanej, mogą też w postaci spersonalizowanej wykorzystać do jakby identyfikacji cech naszego charakteru czy historii naszego życia. Często jest tak, że korzystając z jakichś narzędzi, z jakichś aplikacji komputerowych czy internetowych, oczekiwane jest, ażeby dana osoba kliknęła ten checkbox, jak to się mówi, zgadzam się, zapoznałem się z regulaminem i często wygoda powoduje, że się zgadzamy, często nie czytając, na co się zgadzamy. Warto to czasami czytać, warto sobie zdawać z tego sprawę, że ktoś o nas te dane zbiera, że może je wykorzystać do jakichś celów, nawet można powiedzieć pewnej inżynierii społecznej, ponieważ społeczeństwa, o których wiemy bardzo dużo, mamy o nich wiedzę, jak się zachowuje, jaką ma wrażliwość, jak reaguje na pewne bodźce, możemy to wykorzystywać do propagowania różnych zachowań, już nie mówię tu o kulturze, czy cywilizacji, czy ja nie wiem, jak nazwać w ogóle to paskudztwo. Myślę tutaj o gender oczywiście. Więc jest tutaj wiele różnych takich elementów i ja muszę powiedzieć, że tak staram się w sposób bardzo wyraźny podkreślić, że z jednej strony nie możemy popadać w totalną krytykę wszystkiego, co się wiąże z internetem i technologiami cyfrowymi. Z drugiej strony też musimy uważać, żeby przesadnie nie chwalić, ponieważ trzeba mieć tą równowagę, tak? Wiemy, że w cyberprzestrzeni jest wiele złych treści, złych filmów, można organizować bardzo złe przedsięwzięcia, gry sieciowe, agresja, cyberseks, aż ciężko mi to przez usta przechodzi. Z drugiej strony można popełniać przestępstwa związane z wyłudzeniami, z fałszerstwami, z włamaniami. To wszystko może być możliwe, dlatego trzeba na to wszystko uważać, a z drugiej strony, jak Pan Bóg powiedział, czyńcie sobie ziemię poddaną. Korzystać z tych narzędzi w sposób mądry. Oczywiście osoba dorosła z pewnym doświadczeniem życiowym łatwiej jakby jest dojrzała czy predysponowana do tego, żeby jej mądrość życiowa, dojrzałość emocjonalna pozwoliła wybierać. Chociaż też nie zawsze, bo wiemy, że nawet w rodzinach zdarzają się problemy związane z tym, że jeden z małżonków albo nadużywa kontaktu z komputerem i internetem, albo też w ten sposób poznaje jakąś osobę, która jest przyczyną rozpadu tej rodziny, tego małżeństwa. A szczególnie ludzie młodzi, którzy ani tego doświadczenia życiowego nie mają, ani ich dojrzałość emocjonalna nie jest jeszcze na najwyższym poziomie. Dlatego tutaj trzeba jakby to wszystko jakoś przedkładać. Myślę, że w pierwszym rzędzie wychowanie w domu, czas matki, ojca na kontakt z młodym człowiekiem, ze swoim dzieckiem, synem, córką, poświęcanie mu dużo serca, żeby to zaufanie było rodzinne. Z drugiej strony szkoła, żeby też mądrze kształciła, żebyśmy mieli mądrych uczniów. Wiemy, że to nie zawsze było celem rządów poprzednich, że dziwnie kształtowano ten program nauczania, szczególnie w liceach, gimnazjach, ale i w szkole podstawowej można było mieć wątpliwości, czy chociażby obniżanie wieku szkolnego. To wszystko zmierzało do tego, żebyśmy mieli mniej mądrą młodzież, mniej mądrych uczniów, mniej mądrych absolwentów. Dlatego teraz cieszymy się, że jest ta reforma, która też zakłada więcej edukacji z informatyki, jeżeli uczniowie poznają, jak się programuje komputer, no też jest większa szansa, że będą traktowały ten komputer jako narzędzie, które można do różnych rzeczy wykorzystywać. Można wykorzystywać do sterowania mieszkaniem, samochodem, czy telefonem, czy jeszcze czymś innym, prawda? I żeby on nam ułatwiał życie, wiemy, że w wielu sytuacjach może i nawet ratować życie, bo myśląc o tym świecie cyfrowym, otaczającym nas świecie cyfrowym, no to wiemy, że to jest i tak zwany e-learning, czyli zdalne nauczanie, i wiele usług związanych z administracją, usługi bankowe. Można też w ten sposób wykonywać swoją pracę, czynić zakupy. No i też to, co jest ważne, z usługami zdrowotnymi. Tutaj oczywiście nie myślimy o zastępowaniu lekarza, ale o pewnych pomocniczych czynnościach związanych czy z przeprowadzeniem badania EKG, czy innymi jakimiś nagłymi poradami, czy uzupełniającymi, czy przekazywaniem badań, które pacjent sobie sam wykonuje. To wszystko jest oczywiście możliwe. Także widzimy te i tak zwane e-szanse i e-zagrożenia. I musimy je mądrze jakoś w swoje życie wplatać, przede wszystkim jakby troszcząc się o kondycję swojej rodziny, a w przypadku dorosłych osób, no, o to, ażeby rzeczywiście dobrze to wszystko współgrało, harmonizowało z naszymi celami życiowymi. Trzeba tutaj powiedzieć o tym, że rzeczywiście młodzi ludzie, są takie badania pokazujące, że jeśli chodzi o te media społecznościowe, o kontakt z internetem, ogromną ilość czasu młodzi ludzie temu poświęcają, a z drugiej strony no, następują pewne zmiany kulturowe, na przykład takie wyniki badań związane ze zmianą modelu rodziny. Myśmy zawsze się chlubili, że w Polsce mamy taką dobrą, silną rodzinę, podczas kiedy badania pokazują, że na pytanie, czy zajmowanie się domem może dawać tyle samo satysfakcji, co praca zarobkowa, zdecydowanie tak, odpowiedziało zaledwie 15% Polek i 13% Polaków, podczas kiedy w Stanach Zjednoczonych te liczby są ponad dwukrotnie wyższe, bo aż 36% Amerykanek mówi, że można mieć satysfakcję z zajmowania się domem. 27% Amerykanów, wśród naszych sąsiadów Finlandia, 36% kobiet, 26% mężczyzn. Więc tutaj no, w Wielkiej Brytanii też to zupełnie dobrze wygląda. Więc widać, że to zachłyśnięcie się tymi zmianami cywilizacyjnymi no jakby troszeczkę nas zagubiło w tym świecie, w tym, co jest najważniejsze, bo też kiedy pytano o hierarchię wartości, czy rodzina, czy praca, czy religia, czy przyjaciele, czy czas wolny, no to widać, że tutaj też te procenty na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat maleją, podczas kiedy w świecie rosną, prawda? To jest ciekawe, że na świecie rodzina z 83% do 89% wzrosło znaczenie rodziny dla pytanych osób, podczas kiedy w Polsce z 91% zmalało do 87%. Więc tutaj widać, że te procesy zachodzą niekorzystne, aczkolwiek wydawałoby się, że możliwości rozwojowe raczej powinny nas skupiać wokół rodziny, wokół wartości, tym bardziej, że mamy też takie poczucie jako społeczeństwo, że te wydarzenia roku 80, kiedy zresztą pięknie o tym Jan Paweł II mówił o tej solidarności międzyludzkiej, że to był przykład dla całego świata, że ta wielka, wspaniała solidarność walczyła nie tylko o siebie, o wszystkich walczyła. I to, co dla wielu związków zawodowych na świecie było szokujące, że w czasie strajków robotniczych odbywały się msze święte, spowiedzi, ludzie różaniec odmawiali i gdzieś to nam troszeczkę umknęło. Mieliśmy takie przekonanie, że nasze rodziny są wspaniałe, dobre, że mamy wysoką dzietność. Nagle się okazuje, że jesteśmy na samym końcu Europy w tej dzietności. Dlatego tutaj warto myśląc, bo to są takie dwa jakby nurty. Z jednej strony zagrożenie technologiami cyfrowymi, a z drugiej strony eksport do Polski tych różnych dziwnych modeli rozwojowych, antyrodzinnych, antywartości proponujących. I dlatego jakby dodatkowo wzmocnienie zagrożenia właśnie internetem, czy tą przemocą, czy seksem w tym internecie jest takie szczególnie niebezpieczne i dlatego o tym myślimy, rozmawiamy i koncentrujemy uwagę właśnie i rodziny, i księży, i nauczycieli, żeby jakoś mądrze się przed tym wszystkim obronić, żeby rzeczywiście czynić sobie ziemię poddaną i traktować te technologie cyfrowe jako narzędzie, które może nam pomóc się rozwijać, a nie nas zniewalać. Dlatego jednym tchem jakby myślimy o tych młodych ludziach, których tutaj trzeba wesprzeć w ich rozwoju. Myślimy właśnie z jednej strony o rodzinie, szkole i kościele, z drugiej strony o różnych grupach parafialnych, organizacjach wychowawczych, młodzieżowych. Wiemy, że w tym młodym wieku ogromny wpływ na rozwój młodego człowieka mają rówieśnicy. Młodzi ludzie szanują rodziców, szanują księży, szanują nauczycieli, ale doradztwo, podszepty rówieśników są ogromne, a dzisiaj dodatkowo jeszcze tym doradcą stał się internet. I to jest ciekawe, że tutaj te badania pokazują, że jeśli chodzi o źródło wiedzy, to aż 70% młodych ludzi czerpie z internetu. Bieżące wiadomości 50%, rozrywka, no to wiadomo 70%, ale na przykład kontakty z ludźmi, prawda? No więc to są wszystko takie rzeczy, które powodują, że powinniśmy tutaj się nad tym wszystkim zastanowić. Najważniejsze, że gdzie najczęściej szukasz odpowiedzi na pytania i problemy osobiste. No i tutaj młodzi ludzie mówią, 28% znajomi z internetu, 7% nieznajomi z internetu, znajomi z realu 63%, no na szczęście. Ale jeśli chodzi już o dorosłych, rodziców i nauczycieli, 28%, a aż 26% u nikogo, sam sobie radzę, no więc też ci młodzi ludzie próbują też jakoś się w tym wszystkim odnaleźć. Trzeba ich pomóc, trzeba ich zrozumieć, ponieważ czasami się mówi o tych międzypokoleniowych, prawda, różnicach. No na pewno w sensie mentalnym mówi się teraz cywilizacja jednego palca. Jak patrzę na mojego syna, jak patrzę czasami w autobusie, jak młodzi ludzie błyskawicznie szybko poruszają palcami po klawiaturze telefonu komórkowego, no to widać, że to jest rzeczywiście już trochę inna mentalność, gdzie krótkie informacje się wysyła, gdzie mniej się rozmawia w tak zwanym realu, jak to młodzi ludzie mówią, raczej właśnie te słuchawki na uszach, nawet na ulicy, prawda, czyli niesłuchanie, nie patrzenie się na inne osoby, być może byłby tam ktoś potrzebujący, tylko właśnie takie zamknięcie między sobą, swoim smartfonem i swoimi znajomymi na Facebooku. Dlatego ta cywilizacja społeczeństwa informacyjnego i rzeczywistości cyfrowej, świata cyfrowego, no jest takim dużym wyzwaniem, takim zadaniem. No, wiemy, że te wszystkie wyzwania cywilizacyjne rozwijały człowieka, ale musiał podejmować ten wysiłek, prawda, zmagania się z tym wyzwaniem. Jeżeli się im poddajemy, no to zawsze to szkodzi. Dlatego trzeba stanąć przeciw tym wyzwaniom, czy podjąć te wyzwania, bo to nie oznacza, że przeciw, prawda. Musimy je zaadoptować cywilizacyjnie do naszej kultury chrześcijańskiej, do naszej kultury narodowej, bo wiemy, że to wszystko się bardzo jakoś łączy, jest takim synergicznym monolitem i wykorzystać to rzeczywiście jako narzędzie cywilizacyjne, którym może się dziać dużo dobrego, bo przecież wiemy, że chociażby Telewizja Trwam, Radio Maryja, związane z tym portale internetowe. Można sobie odszukać poprzednich audycji, można zobaczyć, wysłuchać wiele tekstów. No naprawdę jest tego dużo. Nawet ostatnio się z kimś spierałem, mówię, tyle tych dobrych rzeczy jest. A mówię, no bo ty widocznie po tych złych w ogóle się nie poruszasz. No rzeczywiście może jest coś takiego, że się nie poruszam i być może przez to ich nie dostrzegam, ale rzeczywiście tych dobrych treści jest bardzo dużo, należy się z tego cieszyć, podszeptywać, pokazywać, czasami samemu też dołożyć swoją cegiełkę do tego dobra, które jest dobrem naszym wspólnym.
Rozmawiamy dziś o człowieku w świecie cyfrowym. Senator profesor Kazimierz Wiatr, naszym i Państwa gościem. Zapraszam do współtworzenia naszego programu. Jest to druga część, dlatego chcemy więcej czasu poświęcić na ten dialog, by wykorzystać środki komunikowania się jako narzędzia do spotkania człowieka z człowiekiem. A zatem wykorzystując cyfrową technologię, spotykamy się ze sobą nawzajem. Telefony do studia 56 655 23 55 dla słuchaczy Polski Północnej, dla słuchaczy Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Boże, witam.
Witam, z kim mamy przyjemność?
Krzysiek.
Prosimy, panie Krzysztofie.
Cześć Boże, witam.
Witamy serdecznie, jesteśmy na antenie, panie Krzysztofie.
Krzysztof z tej strony, witam. Proszę, ojca, takie... Proszę, ojca, takie pytanko ma, bo tutaj a propos cyfryzacji jest. I nie wiem, czy ludzie...
Panie Krzysztofie, proszę wyłączyć radioodbiornik i wyłączyć urządzenia komunikacji, które znajdują się w samochodzie, czy tam... Czy to jest CB Radio, czy coś podobnego. Dobrze?
Przepraszam.
I słuchamy.
Chodzi mi o to, że takie pytanko ma właśnie tutaj do profesora, bo tu profesor nadmienił, że cyfryzacja może równie dobrze pomagać w stopniu dobrym, ale nie powiedział też ojciec profesor, że ta cyfryzacja może również prowadzić do tego, że można popaść w jakiś nauk przez tą cyfryzację.
Mm-hmm.
Bo mi chodzi o to, że ja wiem jak to jest wyjść z takiego nałogu, bo sam miałem problem nie tak dawno w sumie, bo no przyznam się, bo tutaj już teraz mogę, bo oglądałem za dużo filmów porno. To nie mam się czego wstydzić, bo ja już sobie z tym poradziłem. Ale właśnie przez to, że, bo ja jestem rocznik 89 i przez to, że za moich czasów dopiero ta cyfryzacja wstąpiła w pełni. Czyli najpierw te stare jeszcze telefony komórkowe, potem nowe, nagle komputery, pecety, oczywiście laptopy i inne takie urządzenia. I od tamtej pory właśnie się tak zaczynało powoli taki mój kontakt właśnie z tym internetem i z tym wszystkim. I właśnie niech mi teraz profesor powie, w jakim stopniu można to ograniczyć. Może w jakim stopniu to trzeba uświadamiać komuś, jak to można przeciwdziałać.
Dziękuję, panie Krzysztofie. Oddajemy głos tutaj panu profesorowi.
Bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na ten problem. Oczywiście budowanie alternatywy, tak? Jeżeli człowiek młody czy dorosły ma jakąś pustkę, albo ta alternatywa, którą powinien się zajmować, czy to myślimy o wolnym czasie, czy o czasie związanym z nauką, czy pracą, nie jest wystarczająco motywowana, wtedy ilość czasu poświęcana na tak zwane siedzenie przy komputerze, no to jest bardzo ciekawe, bo gry są ciekawe, filmy są ciekawe, oglądanie witryn internetowych jest ciekawe. Natomiast no musimy tutaj się dyscyplinować. Oczywiście kwestia samodyscypliny u różnych osób wygląda różnie i się też zmienia, prawda? No, to trzeba czasami dużej siły, żeby to pokonać. Czasami trzeba prosić o pomoc rodzinę, czy znajomych, czy kolegów, ponieważ no, to jest rzeczywiście problem. W tej chwili od niedawna pojawił się taki nowy termin euzależnienia jako w ogóle jednostka chorobowa, prawda? Czyli jakby no traktujemy to tak, jak są różne narkotyki, narkomanie, alkoholizmy czy uzależnienia od nikotyny, tak samo uzależnienie właśnie od komputera i wszystkiego z tym związanego, czyli internet, czy inne zajęcia, no są niesłychanie tutaj niebezpieczne, jeśli nie potrafimy nad tym zapanować. Dlatego tutaj no po pierwsze trzeba jakoś kształcić u młodych ludzi, ale też i u dorosłych tą świadomość, że to jest narzędzie, że ja mam nad tym panować, że ja mogę z tego korzystać pod warunkiem, że to ja decyduję. Ja muszę powiedzieć tak, że już od jakiegoś czasu pojawiają się w obiegu społecznym różne takie dekalogi internauty, które jakby trochę odpowiadają na te pytania. Mam tutaj przed sobą jeden z takich tekstów. Jeden, nie traktuj komputera jak bożka. Dwa, miej świadomość, po co przed nim zasiadasz. Trzy, pamiętaj, że za drzwiami internetu nie wszystko jest dobre. 4. Czuwaj nad tym, co robi twoje dziecko. Poszerzaj swoją wiedzę. 5. Nie zabijaj czasu i talentów przed komputerem. 6. Nie lekceważ zagrożeń płynących z sieci. 7. Nie piractwuj hakerom. 8. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania w kontaktach internetowych. 9. Nie zaniedbuj czynienia dobra za pośrednictwem sieci. 10. Ani nie zastępuj przyjaciół komputerem. Tutaj trzeba jeszcze mieć takie poczucie ograniczonego zaufania do samego siebie. To znaczy każdy człowiek ma ograniczone, że tak powiem, możliwości panowania nad sobą. Jeżeli są takie obszary, gdzie podejrzewa się człowiek o to, że nie jest w stanie się zdyscyplinować, no to nie powinien przekraczać tych granic. No często mówimy o tym, że okazja do grzechu już jest tym zagrożeniem poważnym, że jednak nie powinniśmy stawiać siebie przed aż tak wielką próbą, bo to jest po prostu zbyt niebezpieczne. Wiemy, że często z takiej strasznej doliny jakiegoś grzechu no droga powrotu może być niezwykle trudna. Dlatego trzeba tutaj być dojrzałym w ocenianiu własnej odporności, własnych granic możliwości. To oczywiście wiąże się z dwoma rzeczami. To znaczy po pierwsze z budową jakiejś takiej dojrzałości swojej w zakresie wiedzy, mądrości życiowej, rozwoju emocjonalnego, a z drugiej strony budowy odpowiedniej relacji z Panem Bogiem. Jeżeli my mamy odpowiednią relację z Panem Bogiem, to z jednej strony jakby zawsze możemy liczyć i prosić o wsparcie, a z drugiej strony wtedy relacje między ludźmi, a tym bardziej między ludźmi a rzeczami, no są dużo łatwiejsze do uporządkowania. To są chyba takie najgłówniejsze myśli, które mi się nasuwają. Natomiast jakby myślę, że główna myśl tutaj pana Krzysztofa to jest właśnie taka przestroga, żeby jednak uważać, że jednak to zagrożenie płynące z sieci. Ja celowo nie mówię tylko o zagrożeniach świata cyfrowego, bo my nie możemy się do tego, co się dzieje, odwracać plecami. Tym bardziej, że rzeczywiście w wielu sprawach nam to pomaga, ułatwia, rozwija. I ciężko jest temu zaprzeczyć. A z drugiej strony, no nie możemy popadać w naiwny optymizm, że wszystko jest super i być tylko konsumentem tego, co świat przed nami stawia.
Kolejny telefon. Prosimy. Radio Maryja. Halo. Teraz i zawsze. Prosimy o taką pomoc, ponieważ niewyraźnie pana słyszymy. Albo aparat telefoniczny, albo łącze, albo...
A teraz słychać dobrze?
No, troszeczkę lepiej.
No więc powtórzę, mówi Leszek z Wrocławia. witam serdecznie ojca Benedykta i pana profesora.
Panie Leszku, prosimy, prosimy wybrać ponownie. Jednak ponownie prosimy wybrać, gdyż jakość tego połączenia nie pozwala nam na takie skupienie się, za dużo szumów, za dużo trzasków, a jest to spowodowane albo miejscem, w którym się pan znajduje, bądź też jakością aparatu telefonicznego. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o człowieku w świecie cyfrowym. Panie profesorze, chciałbym, zanim kolejny telefon, uściślić pewne pojęcia, ponieważ pan Krzysztof, telefonując, zrozumieliśmy jego wypowiedź i jego intencje, natomiast on mówił o cyfryzacji. Czym jest cyfryzacja, a czym jest to korzystanie z internetu? Czy te pojęcia wiążemy ze sobą, czy też nie?
To są w zasadzie pojęcia bardzo, bardzo różne, bardzo szerokie, a często używane zamiennie, prawda? Wiemy, czym jest internet. Jest to sieć komputerowa łącząca miliony czy setki milionów, może już i miliardy komputerów na całym świecie. Są ustalone protokoły jakby porozumiewania się tych komputerów. Niektóre z nich wystawiają ogromną ilość treści, które można pobierać. No i to jest internet, prawda? Czasami mówimy też o intranecie, to jest taki internet wewnątrz jakiejś firmy, jakiegoś budynku. Natomiast cyfryzacja polega na tym, że pewne dane, na przykład obraz, dźwięk, zamiast żeby były przesyłane w formie analogowej, podlegają cyfryzacji. No to trzeba by kilka zdań, żeby to wytłumaczyć. Otóż na przykładzie głosu, no głos jest to sygnał, jest przetwarzany, fale dźwiękowe są przetwarzane na sygnał elektryczny, no który ma jakiś przebieg, prawda, to napięcie się zmienia 1 volt, 1,5, 2,5, to nie są jakieś sinusoidy, są to nieregularne, ciągłe sygnały. No z wiedzy matematycznej wiemy, że można te sygnały rozkładać na takie ciągi Fouriera, na szereg sinusoid do różnej częstotliwości, które decydują o barwie tego dźwięku, ale to jest właśnie sygnał analogowy. Taki sygnał był nagrywany na płytach analogowych, na taśmach analogowych. Problem polega na tym, że przesyłanie czy odtwarzanie takiego dźwięku analogowego jest obarczone pewnym błędem, ponieważ no, zawsze przy przesyłaniu, na przykład przez telefon analogowy, czy przy odtwarzaniu płyty, na ten sygnał nakłada się pewien szum. Ten szum czasami może być bardzo duży. Jakieś trzaski, jakieś braki. No i jakość tego dźwięku jest po prostu fatalna. Natomiast przetwarzając na postać cyfrową, rzecz polega na tym, że ten sygnał analogowy jest cięty, że tak powiem, jest próbkowany w czasie, tak? Czyli z jakąś określoną częstotliwością są mierzone te napięcia bardzo dokładnie i następnie jest wysyłana liczba odpowiadająca wartości tego napięcia. Ta liczba jest wysyłana w postaci zer i jedynek i jakby wartość tych zer i jedynek jest tak zakodowana, że tego nie można zakłócić. W związku z powyższym odwzorowanie sygnału cyfrowego, odebranie go jest niezakłócone, jest po prostu idealny dźwięk. To samo dotyczy telewizji. No i teraz jakby ta cyfryzacja powodująca ogromną, rewelacyjną jakość dźwięku czy obrazu, no jakby obejmuje coraz więcej wątków. Mało tego, taka informacja przetworzona cyfrowo, no może być przetwarzana, może być zbierana, może być odtwarzana, może być przesyłana w internecie. I nagle okazuje się, że ilość tych urządzeń, które zbierają i przetwarzają informację cyfrową, zaczyna być ogromna. Że one ze sobą wzajemnie się komunikują. No i to nazywamy taką rzeczywistością cyfrową. Ja muszę powiedzieć, że to też jest taki spór profesorski, bo część tutaj ekspertów mówi, że budujemy społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo gospodarki opartej na wiedzy. Społeczeństwo informacyjne, czyli takie, którym więcej niż połowa społeczeństwa zajmuje się wytwarzaniem, przetwarzaniem wiedzy, a gospodarka jest głównie oparta właśnie na tej wiedzy. A są tacy, którzy mówią, że nie, to się nie nazywa społeczeństwo informacyjne, to się nazywa społeczeństwo cyfrowe, mając na myśli te wszystkie wątki, o których tu mówiłem. Także tutaj te różnice mają istotne źródło słów, zupełnie inny, oznaczają co innego, natomiast w rozumieniu potocznym traktuje się, że mniej więcej chodzi o to, że jest internet, są komputery, jest bardzo dużo różnych urządzeń cyfrowych, bankomaty, parkomaty, smartfony i nawet, prawda, sterowanie samochodem, domem. Możemy zdalnie sobie załączyć ogrzewanie, wyłączyć to ogrzewanie w mieszkaniu. Możemy tam klimatyzację włączyć, możemy coś innego uruchomić. Możemy sobie podglądnąć kamerą, co się w naszym mieszkaniu dzieje. No, to są ogromne, ogromne możliwości. To, co jest jakby też kwintesencją dla niektórych, to to, że my surfując, jak to się mówi w internecie, no też te dane są zbierane. Jakie strony odwiedzamy, czym się interesujemy. W zasadzie główny cel gromadzenia tej informacji polega na tym, ażeby nam podsyłać reklamy, które mogą nas zainteresować, ażeby jakoś adresować nowe produkty, nie tylko informatyczne, ale wiemy, że te informacje mogą być też wykorzystane do kształtowania pewnych makroprocesów socjologicznych, socjotechnicznych, dotyczących zmiany obyczajów. No można też całe społeczeństwa zniewalać. Mówi się, że jednak w tej chwili, gdyby doszło do jakichś konfliktów międzynarodowych, to właśnie ta wojna w cyberprzestrzeni będzie zasadnicza i to mieliśmy takie próbki nawet w ostatnim czasie wielokrotnie. Także, że to są niezwykle ważne rzeczy. Zresztą World Trade Center, prawda, atak na tę wieżę w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku, no też miał duży ładunek tej technologii cyfrowej w różnym wymiarze. Także jest wiele dowodów na to, że to rzeczywiście ta technologia ma też znaczenie ogromne militarne. Już nie mówię o wyposażaniu nowoczesnej broni w te technologie informatyczne, bo to jest jakby odrębny wątek.
Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy takich rozróżnieniach terminologicznych, informatyzacja a cyfryzacja?
No, to można oczywiście dyskutować. No, możemy zacząć od tego, że w ogóle były komputery analogowe, prawda? Że my w tej chwili w zasadzie cały czas funkcjonujemy w tym świecie zero-jedynkowym, ale na przykład w Rosji czy w Związku Radzieckim rozwijano komputery oparte na trójwartościowej logice, prawda? Powiedzmy 0 plus 1 minus 1. No wiadomo, że taki komputer jest szybszy. No generalnie komputery analogowe powinny być szybsze od cyfrowych, ponieważ w cyfrowych sygnał może mieć tylko dwie wartości, 0 i 1. W przypadku analogowego może mieć tam powiedzmy 10 bitów, tak? Czyli 2 do 10. No to jest nieporównywalne. Więc tutaj informatyzacja, no wprowadzanie technologii informatycznych do biura, do gospodarki, do życia codziennego, do administracji, no to jest informatyzacja. Wiemy, że są takie badania, są takie mierniki. Nawet tutaj bada się wpływ informatyzacji na rozwój gospodarki. Niektórzy traktują poziom informatyzacji jako miernik rozwoju cywilizacyjnego, prawda? To jest oczywiście mylące, bo wiemy, że te wartości humanistyczne są równie ważne jak te inżynierskie czy ścisłe. Dopiero cały zespół tych wszystkich umiejętności, wiedzy daje pewien rozwój cywilizacyjny. Ja muszę powiedzieć, że bardzo rzadko w naszej przestrzeni publicznej słyszę o tym, za co było kilka nagród Nobla. Wiemy, że te nagrody Nobla to jest osobny temat, ale były nagrody Nobla z ekonomii, gdzie ci nobliści mówili o tym, że rozwój gospodarczy w krajach, w których jest bardzo dobrze rozwinięty system wartości, jest szybszy. ponieważ ci pracownicy, wyznający jakiś dobry, wartościowy system wartości, są lepszymi pracownikami, ponieważ ich nie trzeba kontrolować na każdym etapie wytwarzania produktu, przez co te produkty są tańsze, a jednocześnie oni dokładniej te wszystkie czynności wykonują z pobudek etycznych, no i te produkty są po prostu lepsze. Dlatego to zresztą przy okazji analizy pojęcia kapitału ludzkiego, czyli z jednej strony demografia, tak, społeczeństwo, żeby mieć sukcesy gospodarcze, musi mieć pewną liczność, czyli dzietność tego społeczeństwa musi być na odpowiednim poziomie. Następnie musi być odpowiednia edukacja, żeby te osoby były odpowiednio wykształcone, ale też i właśnie wychowanie, czyli ta etyka, która powoduje, że te produkty się rozwijają. Zresztą jeżeli mówimy tu o gospodarce innowacyjnej, więc tam wkład tej kreatywności, tego intelektu, ale i także właśnie wartości, bo w sumie wszystko się zaczyna od tego, żeby człowiekowi się chciało chcieć, a wiemy, że to są motywacje jak najbardziej głębokie i etyczne, ażeby taką postawę życiową prezentować.
Człowiek w świecie cyfrowym to temat, który dziś podejmujemy. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam gościa, pozdrawiam ojca, wszystkich słuchaczy.
Kto do nas telefonuje?
Z Polski Południowej, Anna.
Prosimy panią.
Chciałam zapytać o taką rzecz. Prosić pana profesora o wyjaśnienie słów, cytuję. Znajomość kodu genetycznego człowieka w rękach nieuczciwych ludzi pozwoli kierować wolą drugiego człowieka. To są słowa Antoniego Kępińskiego, psychiatry z Krakowa. Napisał wtedy, gdy wynaleziono kod, odkryto kod genetyczny. I chcę zapytać, bo to jak pięknie słyszę, że można sterować, można kierować, można podpatrzeć, podglądać sobie, co w domu, co z gazem, co z prądem i tak dalej. A co z człowiekiem, chciałam zapytać wtedy. Jak to jest możliwe? Bo zastanawiałam się nad tymi słowami, nie bardzo wiem, jestem laikiem w tym względzie, szczerze mówiąc. Nie używam komputera, nie znam się na tym. Znajomość kodu genetycznego pozwoli kierować, w rękach nieuczciwych ludzi oczywiście, pozwoli kierować wolą drugiego człowieka. I to dla mnie jest, no nie wiem, ale nawet dla laika jest to dla mnie straszne po prostu. To wszystko.
Dziękuję pani Anno.
Bardzo dziękuję. Niech będzie pan
na wieki wieków. Amen.
Tutaj powiem, że ja biologiem nie jestem. Oczywiście wiemy, czym jest kod genetyczny. On jakby jednoznacznie definiuje praktycznie wszystkie cechy ludzkie. Myślę, że to był prawdopodobnie skrót myślowy polegający na tym, że ingerencja w kod genetyczny może powodować zmianę określonych cech charakteru i w tym sensie może zmieniać osobowość człowieka. To oczywiście taka inżynieria genetyczna jest, są takie eksperymenty prowadzone. No, jesteśmy przekonani, że one raczej nie są za bardzo etyczne, prawda, czy całkowicie nie są etyczne. Natomiast izoluje się pewne cechy genomu odpowiedzialne za choroby, za temperament, za zdolności intelektualne i w tym sensie na etapie powstawania życia ludzkiego modyfikacja takiego ludzkiego genomu może powodować właśnie to, że kształtujemy osobę o określonych cechach. No, to się używa czasami takie pojęcie super człowiek, superman, prawda? No i tutaj całkowicie coś nieludzkiego. Wiemy, że w naszej kulturze głęboko zakorzenionej nie tylko w dekalogu, ale w prawie naturalnym, no wiemy, że ten mechanizm mieszania gatunku ludzkiego, prawda, czyli zawierania małżeństw nie z osobami najbliższymi. To jest ta gwarancja tego, ażeby ten kod genetyczny się nie deformował, prawda, ponieważ w przeciwnym razie dobór tych genomów małżonków, przyszłych rodziców powodowałby tutaj negatywne skutki poczętego życia, więc to na pewno tak jest. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie ta tematyka jest głównie znana z tego, że w informatyce jest cała dziedzina algorytmów informatycznych, które się nazywają algorytmami ewolucyjnymi czy genetycznymi, i one jakby naśladują ten mechanizm związany z przekazywaniem życia, prawda? Czyli jakby jak modyfikują się te geny potomstwa w stosunku do rodziców. No to jest bardzo wiele, że tak powiem, prac naukowych i książek na ten temat napisano, i takie algorytmy genetyczne działają i na pewno w tych aplikacjach, o których tutaj dzisiaj już rozmawialiśmy, mają zastosowanie. Tu oczywiście jest uleganie takim emocjom, pewnej fantastyce, że komputer myśli, że zastąpi człowieka, że będzie podmiotem. Oczywiście komputer potrafi zrobić tylko tyle, co człowiek mu powie, czego go nauczy, jak go zaprogramuje. Natomiast rzeczywiście ta algorytmika może być na bardzo wysokim poziomie. Moce obliczeniowe współczesnych komputerów są ogromne i stąd jakby te możliwości rozwiązywania pewnych zadań oczywiście przekraczają możliwości człowieka, ale na poziomie przetwarzania zadań. Natomiast jeśli mówimy o kojarzeniu pewnych faktów, o mądrości życiowej, no to tutaj jakby to zupełnie jest inna kategoria. Oczywiście jest też w algorytmice znane pojęcie sztucznych sieci neuronowych. To z kolei są takie mechanizmy obliczeniowe, które właśnie podlegają uczeniu, tak? Czyli na podstawie pewnych znanych okoliczności przedstawianych temu komputerowi jako tak zwane ciągi uczące, on potrafi wskazywać pewne odpowiedzi, które często nazywamy mądrością życiową, jako właściwe, ale to cały czas jakby nie jest wytwór jego osobowej kategorii, tylko to jest cały czas mieści się w tym, że człowiek nauczył tego komputera jakiejś wiedzy, zaimplementował w nim jakieś konkretne algorytmy. Oczywiście może się tak zdarzyć, że ten programista, czy czasami ogromne zespoły tych programistów nauczą ten komputer czegoś głupiego i on wtedy jest w stanie coś głupiego zrobić. Czasami mogą być to działania destrukcyjne dotyczące ogromnych przestrzeni, terytoriów, dlatego często buduje się różne zabezpieczenia. Opowiadał mi taki znajomy, który uczestniczył w takiej komisji powypadkowej po wystrzeleniu na orbitę rakiety przez Francję. No i ta rakieta krótko po starcie uległa destrukcji, autodestrukcji. Okazało się, że właśnie był błąd w oprogramowaniu, że po prostu była to kolejny model rakiety od nieco większej mocy silników, a w algorytmie, który tam został z poprzedniej rakiety, w jednym z miejsc, a tych miejsc są miliony w takim programie, nie było to poprawione i było napisane, że jeżeli moc silników przekroczy określoną wartość, ma nastąpić autodestrukcja. No i ten komputer wykonał tę operację, rakieta się rozpadła w powietrzu, więc tutaj oczywiście takie przypadki mogą być, tym bardziej, że oprogramowanie no, ma taką cechę, że szczególnie duże oprogramowanie, ono nigdy nie jest w 100% przetestowane, nie da się go przetestować. Jest taka odrębna funkcja wśród informatyków, to są testerzy, to są osoby, które testują oprogramowanie i w zasadzie nie ma możliwości, ażeby w 100% przetestować. Oczywiście są pewne metody poprawnego pisania oprogramowania, tworzy się pewne moduły, te mniejsze moduły, jest większa możliwość jakby zbadania tych wszystkich stanów, natomiast ilość możliwości wymuszeń, czyli tych wejść, tych inputów jest tak ogromna, a jednocześnie ilość stanów wewnętrznych tych procesów jest tak ogromna, że to są miliony czy miliardy lat, żeby przebadać, więc to jest niebadalne i stąd jakby między innymi na tym funkcjonuje tak zwane hakerstwo, czyli włamywania się. Są pewne dziury w systemach operacyjnych, w pewnych aplikacjach i jeśli taka dziura zostanie wykryta, to natychmiast pewne osoby na świecie się porozumiewają, budują pewne naloty takie internetowe na wszystkie komputery świata, szukające tej dziury, a poprzez tą dziurę w oprogramowaniu można przejąć kontrolę nad innym komputerem. Jeżeli właściciel tego komputera nie załata tej dziury, jak to się potocznie mówi, no to przez długi czas można czerpać informacje z tego komputera, można na nim swoje obliczenia realizować. No jest takie pojęcie Zero Day Explosion i to jest po prostu tak, że no, ta wiedza się błyskawicznie rozchodzi. Ci, którzy piszą antywirusy, czy firmy, które pielęgnują własne oprogramowanie, no, natychmiast naprawiają te błędy albo informują swoich klientów, żeby wyłączyli swoje urządzenia, bo to jest stan niebezpieczny. Zdarzają się takie sytuacje i wielkie serwerownie na świecie wyłączają i no to jest taki alert natychmiastowy, dlatego no tak jak mamy w Cyfronecie wielkie superkomputery, dość wyjątkowo rzadko zdarza, ale są takie sytuacje, że sprzęt jest natychmiast wyłączany, bo to jest po prostu niebezpieczne dla tych obliczeń, które są realizowane.
Profesor senator Kazimierz Wiatr w naszym studiu. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie gościa i pana profesora i ojca prowadzącego. Panie profesorze, ja jestem z Polski, z Małopolski, a dokładniej to z okręgu wyborczego Tarnów, więc pana profesora znam, bo byłem na spotkaniach. Chciałem powiedzieć tak może żartobliwie, że ja nie jestem wiatrowy, ale jestem cichoniowy, bo ja jestem od Wieliczki i jestem moim senatorem jest pan Cichoń. Odnośnie cyfryzacji dyskutuje się i mówi dużo o korzyściach, ale się mniej mówi o zagrożeniach. Tu akurat dzisiaj w audycji jest dużo o tym, bo nawet dzwoniący niejako wymuszają. Ja sądzę, że jeśli ta komputeryzacja, cywilizacja cyfrowa przejdzie w ręce jakiegoś ośrodka, który może być jakimś tam superświatowym rządem, to może to się źle skończyć, ponieważ ta wąska grupa może to wykorzystać do manipulacji człowiekiem, a nie odwrotnie. I to będzie to walka z człowieczeństwem, i myślę, że i z Bogiem, bo to wtedy się łatwo człowieka jest zatomizować, zaprogramować go i wykorzystać go jako takiego biologicznego robota do określonych zadań, żeby był takim niewolnikiem na żądanie i do wykonywania określonych robót. I żeby się nie burzył, nie buntował, można to tak pewnie go ukształtować, żeby po prostu on myślał, że on myśli, ale żeby nie wiedział, że on ma to myślenie narzucone z zewnątrz. Jeszcze chciałem powiedzieć, że w czasie wojny lub nawet pan profesor mówił o tym, że może być włamanie, może być zainfekowanie i wtedy może być to wykorzystane na przykład do wojny lub poprzez przypadek, że to może spowodować wojnę, ponieważ tam gdzieś się to się włamie do magazynów, no nie daj Boże, atomowych. Ale jeśli jest wojna, więc przeciwnik atakuje elektrownię i brak prądu. I technologia jest, produkcja oparta jest na komputeryzacji. wtedy handel, szpitale, komunikacja i wtedy może być wielki rozgardiasz, może być katastrofa. Bo wiem, raz się zdarzyło, że byłem w takim niedużym supermarkecie i była burza, trafło prądu, więc nie pozwolono nam, kazano z wózku wszystko wyładować i to zabrano i się obawiam, że to mogą być problemy. I jeszcze chciałem zapytać pana profesora, bo w tej chwili jest wojna w tych państwach arabskich, no Syria, Irak. I wiem, że wojsko no ma agregaty, może obsługiwać komputery, może wykorzystywać ich do celów zbrojnych, militarnych. Ale słyszałem, że na przykład w Aleppo czy w innych miastach nie ma prądu, nie ma wody. I w związku z tym, jak szpitale się obywają, jak ta zwykła, codzienna cywilizacja, poczta i tak dalej, może się obywać bez komputerów. No to dziękuję za wysłuchanie i niech będzie postanowione.
Na wieki wieków, amen.
Bardzo dziękuję za tych szereg myśli. To znaczy, ja muszę powiedzieć tak, że czy mniej się mówi o zagrożeniach, czy o korzyściach, no to zależy od tego, kto to mówi po prostu i do kogo mówi, bo myślę, że jeśli my byśmy mówili tylko o zagrożeniach, no wyszlibyśmy trochę na takich, przepraszam kolokwialnie, oszołomów, prawda? No bo każdy widzi, że te pożytki są, każdy z nich korzysta, natomiast zamykanie oczu na zagrożenia, no jest oszukiwaniem samych siebie. Dlatego my mówimy tutaj o jednym i o drugim i w zasadzie, gdyby ktoś zapytał, czy jest więcej pożytków, czy więcej zagrożeń, no to jest to pytanie czysto akademickie. Nie potrafimy na niego dokładnie odpowiedzieć, ponieważ to zależy od szeregu okoliczności, od osoby, miejsca, grupy, społeczności. Nie ma wątpliwości, że są i zagrożenia, i korzyści, i to w wymiarach bardzo różnych, bo my tu mówimy o takim najważniejszym wymiarze, tym etycznym, ale też są wymiary gospodarcze, o których też pan wspominał, i związane z bezpieczeństwem państwa. Także tutaj nie ma wątpliwości, że to wszystko ma miejsce. Pan tutaj pyta, co będzie, jeśli w ręce jakiegoś ośrodka trafi to, co się stanie. No to już tak się dzieje. Już tak się dzieje. Musimy sobie uświadomić, że każda informacja wysłana w przestrzeń internetu, ona już nie ginie. Są serwery na świecie, myślę, że jest wiele takich serwerów, które te informacje zapisują. I jeżeli my na przykład umieścimy jakieś zdjęcie w internecie, a następnie go usuniemy, to nam się wydaje, że go usunęliśmy. Ono jest zapisane w wielu miejscach. Jego po prostu nie widać. I to jest ciekawe, bo młodzi ludzie zapytani o to, czy mają świadomość, że usunięcie zdjęcia z profilu nie usuwa go z serwera, aż 79% gimnazjalistów mówi, że oni wiedzą o tym. A 85% ponad gimnazjalistów mówi, że oni wiedzą o tym, że usunięcie zdjęcia nie usuwa go z profilu, nie usuwa go z serwera. Natomiast nie oznacza to, że oni pomimo to i tak te zdjęcia umieszczają, prawda? Więc tutaj jakby to są takie dwie rzeczy. I oczywiście wykorzystanie tej wiedzy do manipulacji, do walki z religią, ale także do korzyści gospodarczych, politycznych, to wszystko się dzieje, prawda? To jest. I tak jak od lat czy od wieków był stosowany tak zwany biały wywiad, czyli na podstawie informacji ogólnie znanych wyciągano z nich te informacje, które ze względów militarnych czy gospodarczych są istotne. W tej chwili tych informacji jest dużo więcej. Jest wiele osób, które no wiedząc, że ich rozmowa może być przez kogoś słuchana, pomimo to się komunikuje, bo jest taka potrzeba, pisze e-maila, bo jest taka potrzeba, nawet mając świadomość, że to może być niebezpieczne. No uważa, no to mniejsze zło wybieram, prawda? Muszę komuś przekazać informację. Więc, a ktoś to zbiera, agreguje, także tutaj mówienie, że to wpadnie w jakieś ręce, to należy to już mówić, że to już się stało, prawda? Powstaje tylko pytanie, kto będzie dysponował tak dużymi środkami, żeby z jednej strony tą informację zgromadzić, a z drugiej strony ją przetwarzać, ponieważ wyłowienie informacji, no wiemy, że przecież terroryści kodują informacje w innej. I teraz oczywiście mając takie superkomputery ogromne, można wyszukiwać w tych ciągach tego, co nas interesuje, dekodować, deszyfrować, analizować teksty. No ale to wszystko kosztuje, na to są potrzebne oczywiście pieniądze. No i ostatnia sprawa związana z bezpieczeństwem państwa, czy z bezpieczeństwem społeczeństwa, bo słowo państwa nam się kojarzy z jakimś konfliktem, natomiast no, nawet jakieś awarie mogą powodować duże zamieszanie i chaos. No i tutaj trzeba powiedzieć, że nie ma wątpliwości, że infrastruktura głównie komunikacyjna, internetowa jest infrastrukturą krytyczną. Ona podlega wyjątkowej ochronie, zarówno jeśli chodzi o ciągi, jak i o zasilanie tych urządzeń i tak dalej. Myślę, że w każdym państwie stosowne służby dbają o to, ażeby na odpowiednio wysokim poziomie ta infrastruktura była zabezpieczona. Proszę Państwa, no to 100 lat temu, jak budowano telefony, to ktoś od początku to tak wymyślił, że te telefony były zasilane z akumulatorów. Całe miasto nie miało prądu, mówiąc potocznie, a telefony działały, ponieważ były zestawy baterii akumulatorowych w odpowiednich miejscach, na pocztach, które tym się zajmowały i te telefony cały czas działały, te telefony nie wymagały dużej ilości prądu, więc działały i tak, bo to zresztą na różnych filmach, czy archiwalnych, czy innych, to można było zobaczyć. Także te wszystkie agregaty i odpowiednie zapasy paliwa dla tych agregatów, to wszystko się dzieje, ja tu nie ujawniam żadnej tajemnicy, bo to w każdym państwie odpowiednie służby o to dbają, może więcej szczegółów nie trzeba tutaj wyjawiać, ale mamy świadomość, że to jest absolutnie infrastruktura krytyczna. Mieliśmy te przypadki w grudniu, że były jakieś zaniki sygnałów. Jakie to powodowało zamieszanie społeczne? A wiemy, że od niepokojów społecznych zaczynają się kolejne problemy. Także absolutnie to są ważne sprawy.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Radio Maryja, halo. Prosimy. Prosimy, Radio Maryja.
Kolejny telefon w naszych rozmowach.
Prosimy o wyłączenie radioodbiornika.
Halony Jezus Chrystus.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Halo?
Prosimy.
Halo? Halo? Witam serdecznie, Maria z Bydgoszczy. Ja chciałam poruszyć temat bliski problematyce transhumanizmu, ponieważ no, współczesna rozwinięta technologia pozwala przy pomocy mikroprocesorów, które są no, bardzo zminiaturyzowanymi układami elektronicznymi, tak zwanych chipów, pozwala na prowadzenie eksperymentów na ludziach, na zwykłych obywatelach, zdalnie testując różne reakcje mózgu i organizmu. Pozwala na drażnienie przy pomocy fal o bardzo niskich częstotliwościach, bezpośrednio na mózgu. Można więc pozyskiwać zdalnie różne informacje no, kosztem zaburzenia normalnych funkcji życiowych. Ten temat jest eksplorowany także w eksperymentach z broniami nieśmiercionośnymi. Tutaj odsyłam na stronę internetową stopz.org, gdzie można znaleźć dosyć fachową wiedzę na ten temat. Pan minister obrony narodowej, pan Antoni Macierewicz w zeszłym roku, w marcu, przyznał, że są prowadzone analizy tego problemu, że zna ten problem i że będą analizy, kto i w jakim celu wykorzystuje właśnie no, życie nieświadomych obywateli dla celów eksperymentalnych. Przyznał, że ten temat jest mu znany. Przewidywał wówczas, że za pół roku będzie mógł więcej na ten temat powiedzieć. Właśnie takie chipy jak najbardziej wpisują się w temat cyfryzacji, choć no nie niestety nie od tej strony dobrej, ale złej. Jest to dramat życiowy wielu ludzi, wielu ofiar, które nieświadomie, niczego nieświadomie po prostu mogą mieć wszczepione lub wstrzyknięte do organizmu mikro lub nanochipy bez ich wiedzy i zgody, niestety w placówkach medycznych, nawet podczas banalnego zabiegu. Od marca zeszłego roku zgłosiło się kilkaset osób z typowymi właśnie objawami, dla tych eksperymentów objawami. Nawet, no jest to bardzo groźne zjawisko. Inżynieria społeczna ma tutaj szerokie pole działania, wpływania. Jeden sposób w interpelacji poselskiej pytał, to była chyba 1903 numer, w związku z tym tematem pytał, czy nasze elity są bezpieczne, lecz nie uzyskał, o ile wiem, wyczerpującej odpowiedzi. No i no, chciałabym rzeczywiście zapytać, czy takie nękanie elektroniczne, które okazuje się, że jest, dotyczy sporej grupy osób w naszym kraju, czy nie kłóci się z artykułem 30 Konstytucji Polskiej, a jeśli tak, to jaką pomoc oferuje państwo polskie osobom, które wbrew ich woli stały się ofiarami takiego procederu? Czy to w ogóle możliwe, żeby nie było procedur pomocy dla osób, które są w ten sposób wyzyskiwane? No, to pytanie jest mi bardzo bliskie. Znam takie ofiary i rzeczywiście, tak jak potwierdził pan minister, one po prostu nie znajdują pomocy na żadnym szczeblu tutaj władzy, administracji.
Dziękujemy pani Anno.
Dziękuję.
Szereg z tych pytań wykracza poza nasze kompetencje, co nie znaczy, że wykracza poza wiedzę. Prosimy, panie profesorze.
No, cóż ja mogę powiedzieć, nie zajmowałem się tymi zagadnieniami i nie myślałem, że w Polsce coś takiego może się przydarzyć. Także raczej tu jestem zaskoczony i na pewno się w jakiś sposób tym zainteresuję. To znaczy, to oczywiście technicznie jest możliwe. My niestety mamy wiele takich dowodów. One na szczęście w większości dzieją się poza naszym krajem, gdzie podejmuje się działania absolutnie etycznie, dramatycznie złe. I to oczywiście no, widać, że jest z tym kłopot, bo chociażby z in vitro widzimy, jaki jest rezonans społeczny tego zagadnienia, niezrozumienie zupełne. Mówiliśmy tu przedtem o genetyce, prawda? Więc tutaj jakby wkraczanie w sferę, co do której nie mamy wystarczającej wiedzy ani kompetencji, a co gorsza, jakby no, aktywność w tym obszarze jest etycznie naganna i to nie ma wątpliwości, prawda, że to jest etycznie naganne. W przypadku, kiedy podejmowano odkrycia związane z generalnie z energią jądrową, prawda? No to wiadomo, że ta energetyka jądrowa może być energetyka jądrowa, może być bomba jądrowa. Natomiast w przypadku właśnie tej inżynierii genetycznej, no nie wiem, czy chcielibyśmy wkraczać w to, ażeby w ten sposób leczyć, ponieważ ilość związanych z tym niebezpieczeństw jest tak ogromna, no, że jednak balibyśmy się tego. Natomiast sprawy, o których pani mówi, no to już są w ogóle jakieś dramatyczne i oczywiście w różnych filmach wywiadowczych czasami oglądaliśmy takie przypadki, ale żeby to się działo w tak zwanym realu, no to trudno sobie to wyobrazić.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Adrian z Wielkopolski. W ramach tematu chciałem zapytać się, co pan profesor sądzi na temat metody uczenia się języków obcych, które oferują różne szkoły językowe, właśnie związane z różnymi urządzeniami typu komputerowego. Właściwie praktycznie żadnego wysiłku, tylko jakieś działanie na mózg człowieka. Czy jest to metoda bezpieczna? Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy.
To znaczy, oczywiście wspomaganie edukacji nowoczesnymi metodami jak najbardziej jest miłe i sympatyczne. Natomiast jeżeli pan mówi tutaj o oddziaływaniu na mózg, no to trochę to nawiązuje do telefonu pani Marii z Bydgoszczy, prawda? Jakieś zjawiska paranormalne. Muszę powiedzieć tak, że no, z jednej strony wydaje się, że ich skuteczność raczej powinna być ograniczona, z drugiej strony no jakby one wywołują zasadniczy sprzeciw z powodów czysto ludzkich. Także ja muszę powiedzieć tak, że tutaj wszelkie takie sztuczki i metody po pierwsze wydaje mi się, że są nieskuteczne, a po drugie jakby no etycznie są dla mnie nieakceptowalne. Dlatego w tym obszarze wspomagania dydaktyki nowoczesnymi metodami. Tutaj ojciec opowiadał poprzednio o tym, o używaniu obrazu, prawda, w dydaktyce. No więc to oczywiście jest wszystko możliwe. Ten obraz może być dwu-, trzywymiarowy, różne. Tutaj można takie pomoce dydaktyczne, super nowoczesne sobie wyobrażać, zastanawiać się nad tym, czy jest celowe ich wprowadzanie, ponieważ wiemy, że no małe dziecko najbardziej się rozwija, używając zupełnie prostych zabawek, prawda? Wcale te zabawki cyfrowe nie rozwijają manualnie. Zwykłe klocki, patyk, sznurek, jakiś bezużyteczny stary przedmiot powoduje, że ten młody człowiek rozwija swoją kreatywność, wyobraża sobie, że ten sznurek to jest całkiem co innego, a patyk to nie wiadomo co, i w ten sposób rozwija swoją wyobraźnię, staje się osobą kreatywną. No niemniej jednak oczywiście tutaj różne można prace prowadzić związane z pedagogiką, z wychowaniem, z edukacją. Natomiast no, oddziaływania, że tak powiem, inżynierii już takiej na styku biologii i neurobiologii, no to zupełnie dla mnie coś nieakceptowalnego.
Zawsze pozostaje niebezpieczeństwo, jeżeli poza językiem, jeżeli język jesteśmy w stanie, w cudzysłowie, wtłoczyć w mózg człowieka, to co poza tym jeszcze?
No wiemy o tym,
co jest tym dodatkowym bonusem.
Są filmy przecież, które międzyklatkowo przekazują pewną wiedzę, którą my nie postrzegamy naszymi zmysłami, a które jednak są przekazywane przez układ wzrokowy do mózgu i robią tam stosowne akcje w tym mózgu. Także to są rzeczy zbadane, także tu trzeba bardzo uważać.
Kolejny telefon prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dla prowadzącego księdza i dla pana profesora. Tadeusz z Krakowa się kłania. Ja może chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy w aspekcie, które pan profesor ostatnio poruszył, mianowicie zagrożeń, które wynikają z cyfryzacji, o których chyba jeszcze nie było mowy. Ja nie uczestniczę w dyskusji od początku, więc nie wiem. Ale ostatnio wyszła taka sprawa, że pan profesor tutaj wspomniał, że komputer w zasadzie może zrobić tylko to, co mu się tam, powiedzmy, zaprogramuje czy zrobi. No i to jest generalnie prawda. Ale ostatnio są takie próby stworzenia systemów, no to się nazywa sztucznej inteligencji, szczęśliwie czy nieszczęśliwie, które polegają na tym, że uczy się komputer, znaczy podaje się komputerowi przykłady rozwiązań pewnego problemu, różne przykłady, i komputer na podstawie tam ogromnej ilości tych przykładów jest, powiedzmy, zobowiązany czy zaprogramowany, żeby wysnuwać jakieś wnioski. To jest ostatni trend, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o zastosowanie sztucznej inteligencji. I to się wydaje bardzo takie, jakby powiedział, no, kuszące, prawda? Ale ktoś zwrócił uwagę na taki aspekt tej sprawy, że jeżeli my jako społeczeństwo czy cywilizacja zaczniemy polegać na takich komputerach, które oczywiście byłyby użyteczne w przypadku na przykład diagnostyki medycznej czy coś, to tracimy bardzo ważną rzecz, jeżeli chodzi o sprawy naukowe tego problemu. Mianowicie tak, jeżeli człowiek uczy się, powiedzmy, też na przykładach, to człowiekowi można zadać pytanie, jaka jest zasada, czy istnieje w ogóle jakaś zasada, która powoduje, że człowiek tak czy inaczej rozumie pewne rzeczy, czyli krótko mówiąc, można zadać pytanie o uogólnieniu problemu i wysnucia jakichś wniosków. Komputerowi, jak się okazuje, który stworzymy, żeby on się też tak uczył jak człowiek, takiego pytania zadać nie można, bo komputer nigdy nie odkryje zasady, która według której te, powiedzmy, przykłady układają się w jakiś tam czy nowy przykład, prawda, czy jakieś nowe rozwiązanie. Komputer tego nigdy nie będzie w stanie zrobić. I to jest taka sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia wiele lat temu, kiedy na przykład wprowadzono kalkulatory, prawda, przez analogię można powiedzieć, że kiedy wprowadzono kalkulator, przestano uczyć na przykład w szkołach, jak podejmować czy tam wykonywać pewne zwykłe operacje matematyczne, takie kalkulacje, prawda, i my w tym sensie jako cywilizacja straciliśmy pewne rzeczy, dlatego że pewnych rzeczy się już, krótko mówiąc, po prostu nie uczy. I tutaj pakujemy się trochę chyba w taką samą sytuację, mianowicie przestanie się jak gdyby uczyć ludzi wysnuwania wniosków, powiedzmy, no tam pewnie ktoś byłby tego uczony, ale może generalnie chyba nie. No może pan profesor się do tego stosunkowie. A drugą rzecz, którą jeszcze chciałem szybko może poruszyć, to jest taka. Pan profesor tutaj wspomniał, że jeżeli chodzi o genetykę, prawda, że w zasadzie geny, no może ja źle zrozumiałem, nie chcę tutaj pana profesora może wkładać słowa w usta, ale chyba coś takiego było, że geny generalnie determinują powiedzmy tam pewne cechy, czy tam nawet zachowanie ludzi. Otóż w Stanach Zjednoczonych prowadzono w tej sprawie badania naukowe nad bliźniakami dwujajecznymi, bo się okazało, że one mają taki identyczny skład genetyczny, takie bliźniaki, a jednak są pewne różnice. I próbowano odkryć, dlaczego tak jest. I okazało się, że odkryto tak zwany epigenom, czyli jak gdyby to można określić jako software genomu człowieka. Czyli krótko mówiąc, istnieje jeszcze coś oprócz genomu człowieka, które determinuje, czy pewne geny się uaktywniają, czy nie. I odkryto, że są pewne takie, no to nawet nie związki, tylko takie jakby molekuły, które jeżeli się przyczepią do genów w pewnych strategicznych miejscach, to one powodują jego zablokowanie. I to działa fizycznie w ten sposób, że taki gen, ponieważ gen jest oczywiście jakoś tam fizycznie ułożony, prawda, w komórce, on się po prostu skręca do tego stopnia, że białko, które jest generowane przez ten gen, nie może być fizycznie po prostu wyprodukowane, dlatego że po prostu nie ma miejsca. I tutaj są prowadzone ogromne badania, to się nazywa jeszcze raz epigenom, prawda, czyli jak gdyby to soft, czyli oprogramowanie genetyki, czyli genomu człowieka. I tutaj na przykład Rosjanie bardzo się tym interesują, nawet do tego stopnia, że oni próbują stworzyć tak zwane syntetyczne DNA, prawda, czyli krótko mówiąc organizmy, znaczy proste na razie jakieś organizmy, prawda, którymi można w jakiś tam no prawie że dowolny sposób sterować. Jakby pan profesor się mógł do tego wszystkiego odnieść, to bardzo bym prosił. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękujemy.
Szczęść Boże. Otóż myślę, że z tą sztuczną inteligencją tutaj no, musimy sobie zdać sprawę, o czym w ogóle rozmawiamy. To jest stara sprawa zupełnie, tak zwane sztuczne sieci neuronowe, neural networks. No, myślę, że dłużej niż od 30 lat rozwijana technologia, mnóstwo prac naukowych i książek napisanych. Sieć neuronowa jednowarstwowa, wielowarstwowa, z różnymi sprzężeniami zwrotnymi. Tu rzeczywiście pan słusznie wychwycił jakby istotę działania takiej sztucznej sieci neuronowej. Otóż jest rzeczywiście tak zwany zestaw uczący, czyli jeżeli ta sieć neuronowa ma N wejść i M wyjść, to podając odpowiednie wektory sterujące na te wejścia, mówimy, jaka ma być odpowiedź. To jest ten zestaw uczący i po podaniu odpowiedniej ilości kilkudziesięciu, kilkuset czy kilkudziesięciu tysięcy takich przykładowych wymuszeń i odpowiedzi, podajemy wymuszenie, które nie znajdowało się w zbiorze uczącym i otrzymujemy odpowiedź i z bardzo dużym prawdopodobieństwem, często sięgającym 99%, ta odpowiedź tej sieci neuronowej jest prawidłowa. Wtedy mówimy, że ta sieć neuronowa została prawidłowo nauczona. No, proszę Państwa, to prosty przykład. Jeżeli mamy pismo ręczne pisane i chcemy go przeczytać komputerowo, no to możemy właśnie do tego celu wykorzystać taką sieć neuronową, która mówi to jest litera A, to jest litera B, prawda? Możemy taką sieć neuronową wykorzystać do badania charakteru pisma tej samej osoby. Do wielu bardzo różnych rzeczy możemy to wykorzystać. Jakby jakość tej sieci neuronowej i jakość zbioru uczącego determinuje, czy rzeczywiście ona spełnia te oczekiwania. Tutaj skojarzenie, że pojęcie sztuczna inteligencja wiąże się z jakimś samodzielnym myśleniem, jest zupełnie myląca. Natomiast jest rzeczywiście tak, jak pan powiedział, że mamy niejako czarną skrzynkę, nie znamy algorytmu. Mamy, bo jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia algorytmicznego, tak? Czyli x, y to się równa x do kwadratu razy 5 dodać 7 i coś tam dalej, prawda? Natomiast tutaj nie mamy tego równania. Mamy x, mamy y i nie wiemy, jaki jest algorytm, ale mamy dobre odpowiedzi przy odpowiednich wymuszeniach. I to jest rzeczywiście taki fenomen tych sieci neuronowych. Oczywiście można próbować odczytywać, ponieważ ta sieć neuronowa zbudowana z neuronów, jednej warstwy lub kilku warstw, no tam są odpowiednie wagi, czyli każdy z tych sygnałów dociera do wielu neuronów, jest przemnażany przez odpowiednie wagi. No i teraz odczytując wagi poszczególnych neuronów nauczonej sieci, można próbować budować taki algorytm. To jest oczywiście żmudne, nie wiem, czy potrzebne w ogóle. Także to nie jest nic nowego. Ja tutaj żadnego zagrożenia nie widzę. Jest wiele takich technologii nowoczesnych przetwarzania informacji, które wydają się nielogiczne, a działają. Jest na przykład taka technologia fuzzy logic, tak, czyli logiki rozmytej. No myśmy tu mówili o tym, że zera i jedynki i że dzięki temu ta cyfryzacja działa. No ale się okazuje, że fuzzy logic mówi, że to nie muszą być zera i jedynki, że rozmywamy trochę te wartości i że to też w jakimś zakresie działa i powoduje to, że rzeczywiście mamy realizację tego algorytmu, który chcieliśmy. Takim dobrym przykładem, no począwszy od mikroprocesora, przecież to jest niezwykle skomplikowane urządzenie. To, że setki milionów tych urządzeń pracują niezawodnie i że ich cena jest tak niska, to jest po prostu fenomen technologiczny. To jest w ogóle niewyobrażalne. I ja muszę powiedzieć, że często studentom właśnie na wykładzie opowiadam fenomen odtwarzacza CD czy DVD. No, jest to niezwykle skomplikowane urządzenie. Ja pamiętam, że gdzieś na początku swojej drogi zawodowej budowałem taki interfejs czytnika, to jeszcze były wtedy miękkie dyskietki, tak, floppy disk, no i tam były takie chyba 6 pętli fazowych, stroiłem to chyba 3 tygodnie, strasznie skomplikowane, ponieważ ta płyta kręci się z określoną szybkością, ta szybkość nigdy nie jest dokładna, głowica, która czyta ten zapis magnetyczny, no też powinna być super dokładnie ustawiona, no ale gdyby ten dysk czy dyskietka miał się super dokładnie kręcić, a głowica super dokładnie umieszczać w odpowiednich miejscach, no to te dyski byłyby 1000 razy droższe niż są. Natomiast tutaj stosuje się pewne takie technologie nadążne, prawda, pewne pętle fazowe, które powodują, że ta płyta się kręci niedokładnie, ale że odpowiednie układy elektroniczne jakby stymują tą szybkość i w pętlach fazowych wychwytują te zera jedynki, a ta głowica jest tak niedokładnie, ale to się w zasadzie daje jakoś tam korygować, no i dzięki temu mamy technologie, które po prostu robią niesłychanie skomplikowane rzeczy w prymitywny sposób, bo myśl ludzka gdzieś została tutaj wdrożona na najwyższym poziomie. To samo dotyczy mikroprocesora. Ja pamiętam mikroprocesory o zupełnie innych częstotliwościach, gdzie tam dogranie tych poszczególnych zboczy czasowych, żeby one nie kłamały, no było czymś niesłychanie trudnym. No w tej chwili okazuje się, że można tak różne wielofazowe zegary stosować, że nawet ci projektanci, którzy te płyty komputerowe z tych chipów, bo kluczem jest ten chip oczywiście, jeden, drugi, trzeci, projektują, no nawet się nie muszą bardzo starać, bo te urządzenia są tak świetnie zaprojektowane, że działają, że zmienia się temperatura, napięcie zasilania się trochę zmienia, a to cały czas świetnie, świetnie działa.
Senator, profesor Kazimierz Wiatr w naszym studiu w Państwa domach. Radio Maria, halo. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus. Na wieki wieków, amen. Kto do nas telefonuje i skąd? Prosimy o przedstawienie się. Jesteśmy już na antenie.
Witam profesora i witam ojca prowadzącego. Dzwoni słuchaczka z Podkarpacia, Katarzyna.
Prosimy, pani Katarzyno.
Ja chciałam tak nadmienić do tej właśnie cyfryzacji i w ogóle tego wszystkiego. Jeszcze jak byłam dzieckiem w szkole podstawowej, może 50 lata, jak mama moja mówiła, obecnie już nie żyjąca, że będą takie czasy, że będą taki ucisk i ludzie nie będą mogły kupić ani soli, ani ani cukru wyjść, że będą właśnie takie chipy, będą i bez tej cechy, bez tego znaku nie będzie można niczego w sklepie kupić. A to te kody kreskowe i to wszystko, i to będą ludzie tak cechowane tym. I to będą okropne czasy. No, być może ja już nie dożyję emerytka, jestem 70 lat. Ale co czeka nasze dzieci, wnuki, i to przeraża. I że Antychrysta zobaczymy na ekranie, że będzie sterował ludźmi na całej kuli ziemskiej w jednym czasie. I to już to mamy. I no. Co jeszcze chciałam zapytać pana profesora, jak był ten spis powszechny? Ja nie byłam świadoma, ale ten rachmistrz, czy tam jaki, kartkę w drzwiach zostawił, że na drugi dzień przyjdzie, jakoś to było wieczorem, między 17 a 20. Jeszcze mąż był w szpitalu. No, syn jeden tam na uczelni, czy tego, drugi w Lublinie, i trzeci za granicą. I ja podałam dane, no to imię, nazwisko i wyznanie pytał, że ten spis, że to karę płacić, czy co? Ja nieświadoma podałam pod ich nieobecność, a jeżeli jest ochrona danych osobowych, no to zamyśleni, to niewłaściwe, to nie powinnam była podać. A on pytał właśnie o męża, no i o tego syna, co jest w Hiszpanii. Obecnie z nim kontaktu nie mam.
Strasznie. Pani Katarzyno.
Halo.
No, dziękujemy za ten głos w dyskusji. Prosimy, panie profesorze.
Tak, no można oczywiście ulegać tutaj z jednej strony emocjom, a z drugiej strony trzeba to wszystko jakoś pragmatyzować. To znaczy, myślę, że są oczywiście takie zapędy, żeby ludziom wszczepiać takie chipy, jak to mówiła pani Maria z Bydgoszczy, żeby ludzi metkować kodami kreskowymi i tak dalej. To będzie, musimy się na to godzić, prawda? I myślę, że tutaj rząd pani premier Szydło no, w różnych sprawach mówi nie. I wiemy, że to się wiąże z określoną presją na nas. Kłopot jest w tym, że tutaj no, nie jesteśmy jako Polacy zjednoczeni w tym mówieniu nie, a dotyczy to spraw zasadniczych, bo w sprawach niezasadniczych to nie ma nic złego, że się różnimy, prawda, że się nawzajem krytykujemy. Więc oczywiście pomysł rządu globalnego i różnych takich nieładnych rzeczy, o których tutaj pani mówiła, no takie pomysły są, prawda, i można powiedzieć, że od rewolucji francuskiej te pomysły straszne nad światem wiszą. No, nawet możemy się dopatrzyć, że i wcześniej już były takie zamiary. Natomiast tutaj, no to jak już widać, cały czas jest proces ciągły. Różne formy i metody próbuje się wdrażać. My musimy się przed tym bronić. Musimy dostrzegać te zagrożenia. Tak jak to na dzisiaj już mówiliśmy, obniżanie wieku szkolnego, zły program, zła edukacja, no bo wtedy, jeżeli ci ludzie są słabiej wykształceni, są mniej mądrzy, dużo łatwiej jest z nimi manipulować, te elementy socjotechniczne wplatać. To nie oznacza, że ludźmi mądrymi nie można manipulować. Można, ale jest to trudniejsze. Poza tym, jeżeli my jako zbiorowość się zorganizujemy i będziemy nawzajem się wspierać w budowaniu dobra, w budowaniu obrony przed tym, co uważamy za złe, no to wtedy szansa, że to obronimy, jest większa. I mamy wiele takich przypadków, przykładów w naszej przeszłości, że potrafiliśmy swoim heroizmem osiągać niesłychane wyżyny. I no, jak tak potocznie się mówi, nikt nie obiecywał, że będzie lekko, tak? To znaczy, chodzi o to, że mamy być ludźmi z wyboru. Pan Bóg dał nam wolną wolę i chodzi o to, żebyśmy wybierali dobro. Oczywiście to, żeby umiejętnie rozpoznawać dobro i zło, no wymaga budowy pewnej wrażliwości, pewnej wiedzy. Cały czas właśnie o tym mówimy, że reforma edukacji, że wykształcenie, że to jest bardzo ważne, że jeżeli są osoby piastujące pewne funkcje, czy nawet w samorządzie, czy w firmie, czy w rządzie, no one powinny mieć pewną etykę, która powinna im nakazywać, żeby o tych zagrożeniach informować, żeby z nimi walczyć. A jeżeli nie są w stanie, no to nie powinni sobie jakieś wnioski wyciągać. Także to prawda jest taka, że świat jest niespokojny, zagrożenia są. Jak tutaj z tego, co pani powiedziała, one dalece wykraczają poza tylko zagrożenia związane ze światem cyfrowym. Rzeczywiście jest tak, że jest to narzędzie o tyle niebezpieczne, że ono dociera do ogromnej rzeszy odbiorców, że potrafi podawać te złe informacje w formie niezwykle zawaluowanej, że my nawet nie dostrzegamy, nie podejrzewamy, że można aż tak, że można tu. No więc to oczywiście trzeba tą mądrość i wrażliwość mieć. No i tak jak mówiłem, dla wygody nie wyrażać zgody, tak? A potem jak już wyrazimy tą zgodę, no to powinniśmy się liczyć z konsekwencjami. Tu niestety zjawisko polega na tym, że jeżeli to są setki milionów czy miliardy ludzi, no to ilość tych, którzy dla zgody i wygody się, dla wygody zgodzą się na coś, już daje taką ilość informacji dla tego, kto to chce wykorzystać w złym celu, że jest się czego bać. Także rzeczywiście zagrożenie jest spore. Natomiast no, powinniśmy nie panikując, stanowczo, mądrze, godnie stawać i mówić, to nam się nie podoba, tego nie chcemy, a to wykorzystamy do własnych celów, chociaż ktoś inny chciałby nam to sprzedać do celów złych.
22:59, za minutę 23:00. Człowiek w świecie cyfrowym, naszym gościem senator profesor Kazimierz Wiatr. Radio Maria, prosimy.
A szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto do nas telefonuje? Skąd?
Tak. Justyna z Małopolski.
Prosimy pani Justyno.
Księdza i pana profesora. Słysząc tą piękną piosenkę, soundtrack właśnie z filmu Pearl Harbor. No człowiek po prostu widział to wszystko, co się działo, jaka uśpiona była czujność po prostu tych żołnierzy, jakie sprzeczne po prostu informacje szły, że tak po prostu zostało w brutalny sposób zaatakowana marynarka i w ogóle Stany Zjednoczone. Ja myślę w tym, no po prostu mówiąc tutaj o tych wszystkich sprawach, to naprawdę włos się jeży na głowie. Ja normalnie tak to wszystko jakoś przeżywam, po prostu aż mi ciężko mówić o tym, co tu niektórzy panowie i panie mówią, że człowiek się boi tego wszystkiego. Ale ja myślę, że jednak pomimo tych technologii nowych, tego zagrożenia, tego nuklearnego, tego wszystkiego, Bóg chyba czuwa nad tą ziemią, będzie naszą czuwą i że nie znajdzie się jakiś szaleniec, który kiedyś po prostu naciśnie ten przycisk, który by tą ziemię po prostu zniszczył, że jednak jest ta opatrzność Boża, Bóg nad nami czuwa i będziemy nadal bezpieczni. A takie konflikty jakieś małe, zbrojne, no to zawsze będą. Ale jakaś taka większa globalna chyba katastrofa się nie przydarzy. Bóg chyba nam to pomoże. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za te myśli, ale myślę, że tutaj niezwykle cenne było to takie wrażliwe przeżywanie tego stanu, o którym pani mówiła. To znaczy, ja myślę, że ja rozmawiam z młodymi ludźmi, więc oni jakby trochę bagatelizują to, ale myślę, że bagatelizują to nie dlatego, żeby sobie nie zdawali sprawy z tych zagrożeń, tylko mają jakąś taką ogromną ufność. Także i ufność Bożą, że jednak Pan Bóg czuwa. I ja muszę powiedzieć tak, że dla mnie tygodnie po Światowych Dniach Młodzieży pokazały, jak ludzie potrafią być fantastyczni. No i to znowu są takie dwa bieguny, prawda, że dobro, prawda, że przyjechali ludzie z całego świata, że wśród tych pielgrzymów byli ludzie, którzy bali się, jak zostaną w ogóle przyjęci, bo przecież między wieloma krajami, z których ludzie przyjechali, toczą się wojny. Jednak tutaj Chrystus jakoś zjednoczył wszystkich w tym dobru. No i razem przeżywaliśmy to bardzo, bardzo radośnie. I ja myślę, że ja bardzo dużo czasu i lat spędziłem z młodymi ludźmi i wydawało mi się, że ich znam i że się o nich lękam i że się o nich troskam i cały czas próbuję z nimi rozmawiać. I muszę powiedzieć, że dla mnie taką ogromną niespodzianką pozytywną było to, że nagle młodzi ludzie odkryli żołnierzy wyklętych, tak? Młodzi ludzie przypomnieli dorosłym, średnio dorosłym i starszym ludziom o żołnierzach wyklętych, źle nazywanych, bo to żołnierze niepokorni, prawda, nieustępliwi, wierni Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. I myślę, że jest coś takiego. To znaczy myślę, że z jednej strony nasze pokolenie ludzi dorosłych czy już całkiem starszych ma obowiązek przekazywania tych wartości. Przy czym musimy tutaj wziąć pod uwagę, że to przekazywanie wartości, żeby to nie było gadulstwo, żeby to nie było ciągłe napominanie tych młodych ludzi, tylko żebyśmy raczej dawali świadectwo. Raczej dawali świadectwo. I ja muszę powiedzieć tak, że czasami widzę takie sceny, że sztandar Armii Krajowej niosą jacyś młodzi ludzie, jeden czy dwóch starszych panów i młodzi ludzie, którzy zastępują tych, którzy już odeszli, prawda? Oni jakoś tam spontanicznie robią, z taką dużą atencją, podchodząc do tych prawdziwych bohaterów tamtych trudnych czasów. I myślę, że z jednej strony powinniśmy wprawdzie przekazywać te wszystkie przemyślenia, te wrażliwości, te niepokoje, a z drugiej strony nie zaklinać rzeczywistości, tak? I ja wierzę w to i muszę powiedzieć, że kiedy wiele godzin, lat w harcerstwie przekazywałem różne wartości, to miałem takie myśli, że nawet jeśli harcerz przyszedł na jedną zbiórkę harcerską i tam doznał jakiegoś dobra i on po latach może sobie przypomnieć taką sytuację, która może mieć istotny wpływ na jego życie, na jakąś jedną decyzję, która zdecyduje o jego życiu. Ja czasami tak mówię do siebie, czasami do innych, do młodych, ale nie tylko do młodych, że naszym takim ogromnym przykładem są bohaterowie, święci, ale też i zobowiązanie, bo przecież ilu ludzi chociażby w czasie II wojny światowej oddawało życie, ale nie dlatego, że to były jakieś przypadkowe śmierci, że spadła bomba, że była łapanka. Było wielu ludzi, którzy świadomie podejmowali z narażeniem zdrowia i życia czyny, żeby chronić swoich bliskich, żeby walczyć o przyszłość swojego państwa i narodu, a także innych narodów, bo przecież tu w Toruniu pięknie, tutaj ojciec dyrektor upamiętnia tych Polaków, którzy masowo ratowali Żydów, narażając swoje życie, już nie tylko zdrowie, ale życie. Ale też myślę, że takim dobrym odniesieniem jest to, że poza tymi wspaniałymi postaciami świętych i bohaterów są nasi rodzice. Że czasami pytamy się, a jakby nasi rodzice się zachowali w takiej sytuacji? Często gdyby żyli, bo często to są ludzie już dorośli, pytają siebie, a tych rodziców już nie ma. I myślę, że w takich chwilach oni powinni przywołać sobie do pamięci to, co im ci starsi ludzie mówili. Mój dziadek dożył 91 lat i miałem 10 lat, kiedy odszedł, ale w zasadzie całe to moje dzieciństwo wypełnione było tym, że dziadek, który mieszkał w sąsiednim domu, przychodził i opowiadał, i opowiadał, i opowiadał. A jak był Wielki Post, to czytał Mękę Pańską i płakał. 90-letni mężczyzna, który przeżył dwie wojny. I ja jako 10-latek nie do końca to wszystko rozumiałem, ale 10, 20, 30 lat później przywołuję te obrazy. Przywołuję różne opowiadania mojego ojca, który był prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej w latach, powiedzmy, 20 i 30 ubiegłego stulecia. I on tym KSMM-em żył do końca życia, opowiadał o tym. Zresztą muszę powiedzieć, że to było niezwykle jak na owe czasy nowoczesne, bo takie wycieczkowanie, takie metody trochę oazowe dzisiaj byśmy powiedzieli. No więc to jest to, żebyśmy przejmowali się tym, na co mamy wpływ. Żeby to przestrzeń dobra budować, przekazywać w nadziei, że ci młodzi ludzie to wykorzystają. Jeśli nie dziś, to jutro albo pojutrze.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z południa Polski, moje imię Teresa. No, chciałam tutaj zapytać pana senatora, jak również i ojca prowadzącego. Z tego względu, że nawiązując do telefonu jednej z przedmówczyni, no niestety chciałabym tutaj nawiązać też do 13 rozdziału Apokalipsy świętego Jana i niestety jest to prawdą. Przyjdą takie czasy, że nie będzie można nic kupić, nie mając właśnie zaimplementowanego chipa. Wiemy również z internetu, jest mnóstwo informacji na ten temat, że jest już ten superkomputer w Brukseli, trzypiętrowy gmach, który ma niesamowite możliwości obliczeniowe. Każdy z nas ma numer PESEL, więc jest coś na rzeczy. I prosiłabym o informację od pana senatora.
Dziękujemy. Szczęść Boże, pozdrawiamy. Pozdrawiamy pani Teresę.
Ja mogę powiedzieć, że też mamy superkomputer, nie jeden w Polsce. Kwestia tylko, co ten superkomputer liczy i co jest zapisane na jego twardych dyskach. Proszę Państwa, no, każdą rzecz można wykorzystać w złym i w dobrym celu. Wiemy, że no, pani premier Szydło nieraz już mówiła o tym, że nie jesteśmy w stanie przyjmować uchodźców, ponieważ mamy problem z identyfikacją ich tożsamości. Więc jak widzimy, ten PESEL ma też swoje dobre strony, ma też złe. To jest wszystko kwestia, jak my to wszystko potrafimy wykorzystać mądrze. To jest kwestia taka, że każdy raz na 4 lata dostaje do ręki ogromną władzę kartki wyborczej i wybiera takich przedstawicieli, którzy oddalają tę wizję, pani tutaj przytoczyła, z apokalipsy, a starają się układać nasze życie społeczne, państwowe, codzienne po Bożemu, tak? Oczywiście Kościół ma swoje zadania, państwo ma swoje zadania, niemniej jednak mamy wiele dokumentów mówiących o społecznej nauce Kościoła, o wprowadzaniu zasad chrześcijańskich, wartości chrześcijańskich do życia publicznego. Wiemy, że to jest dobro, że dekalog mówi o czynieniu dobra. Wiemy, że wolność człowieka kończy się tam, gdzie się zaczyna wolność drugiego człowieka. Więc to są wszystko takie rzeczy piękne, normalne i my od 1050 lat jako naród polski byliśmy wielokrotnie bardzo wierni tym zasadom, chociaż w Europie działo się dużo zła. Więc pozostaje nam tylko mądrze kontynuować to, co robili nasi poprzednicy. Myślimy szczególnie o tych, którzy przez całe życie potrafili wytrwać w dobru. Czasami to było życie krótkie, czasami było to życie długie i ilość tego dobra pozostawionego nam no, do czegoś zobowiązuje. Także tutaj musimy mądrze na to wszystko patrzeć, mądrze to wykorzystywać i ja najbardziej to się boję tego, że właśnie zgoda dla wygody, że my często sami się zapisujemy na te komputery, na które byśmy się nie chcieli zapisywać, dla wygody. No i ktoś to może potem wykorzystać. Z drugiej strony, jeżeli mamy świadomość i godzimy się, wybieramy jakieś decyzje, no to żebyśmy chronili przynajmniej te rzeczy, których absolutnie byśmy nie chcieli ujawniać.
No, pani Teresa wywołała nie tylko pana profesora, pana senatora, ale również osobę księdza, osobę duchowną. Rzeczywiście wiara i rozum na dwóch skrzydłach unoszą się ku kontemplacji Boga samego, by spotkać się z Nim twarzą w twarz. I ta paraliżująca wizja, bestii wizji antychrysta jest wizją, która nade wszystko nas wierzących, nas naznaczonych znamieniem Jezusa Chrystusa w sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego, chrztu, bierzmowania Eucharystii ma prowadzić do Maranata. Bo bestia chociażby, nie wiem jak jawiła się nam okrutną, potężną, bestialską, niezwyciężoną, to pamiętajmy, że została pokonana przez Jezusa Chrystusa, który zniszczył śmierć, zniszczył szatana. Przypominamy sobie na pewno wizję niewiasty, która zmiażdży głowę węża, a zatem nas nie może przerażać ta wizja. Mobilizować do jeszcze większego świadectwa, mobilizować, już można powiedzieć, teraz umacniać naszą wiarę, naszą więź z Panem Bogiem, by dać świadectwo na miarę Edyty Stein, na miarę świętego Maksymiliana Marii Kolbego, gdzie, jak to określił święty Jan Paweł II podczas pierwszej podróży apostolskiej do ojczyzny, będąc w Oświęcimiu, że na tym miejscu zaprzeczenia wszelkiego dobra parafrazuję te słowa, nie cytuję dokładnie, zwyciężyło, dobro zwyciężył człowiek. Na jutro rocznica też śmierci 69. Witolda Pileckiego, a zatem wzorzec należy brać, jednoczyć się z tym, który zwyciężył, a nie trząść się przed tym, który choć potężny, tak czy inaczej jest przegranym. A zatem te wizje nie mogą zachwiać naszej nadziei, tej nadziei, o której tu już niejednokrotnie była mowa. Nadziei, że jesteśmy tymi, którzy przynależą do Jezusa Chrystusa, który śmierć zwyciężył i w Nim nasze życie, On jest naszą drogą, prawdą, zmartwychwstaniem. On jest dla nas bramą i On nie pozwoli, by utracić kogokolwiek z tych, których dał Mu Ojciec i którzy są Jego uczniami. Kolejny telefon, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Jan ze Świętokrzyskiego.
Prosimy.
Ja chciałem się odnieść, bo tutaj dwie panie poruszyły bardzo ważną kwestię i ojciec też na ten temat mówił. No i w ogóle była rozmowa, że właśnie dążymy ku totalnej, znaczy świat dąży, no nie my dążymy, ale pewne siły dążą ku totalnej kontroli. I to jest niezwykle istotna kwestia, bo są siły, które właśnie zbierają wszelkie informacje na zasadzie tak zwanego big data, jak to się mówi, czyli wszelkie informacje są zbierane i agregowane i tutaj pan senator, no niech nie rozmywa tego tematu, że tam odpowiednie komputery nad tym pracują. No a totalna kontrola też jest wprowadzana na zasadzie znoszenia używania zwykłych pieniędzy. Dania podobno w tym roku miała znieść, nie wiem czy już zniosła, używanie zwykłych pieniędzy na rzecz tylko pieniądza elektronicznego. I inne kraje też zmierzają w tym kierunku. U nas na razie PiS wprowadza obowiązek wypłaty pensji przelewem. To jest taki mały krok w tym samym kierunku. No i co się dzieje jeszcze na świecie? Są tacy ludzie, którzy twierdzą, ja oczywiście przy tym nie byłem, że wszystkie te zamachy, które są robione, to jest trochę tak jak podpalenie Reichstagu czy napad na radiostacje w Gliwicach, które oczywiście były zrobione przez zupełnie kogo innego, że są pewne siły powiązane ze służbami na całym świecie, które właśnie robią te zamachy po to, żeby można było wprowadzać to, co jest teraz we Francji, czyli stan wyjątkowy został wprowadzony już dosyć dawno i są wprowadzane przepisy, które pozwalają na totalną inwigilację. Podobnie niektórzy twierdzą, że zburzenie World Trade Center to też była tego typu akcja po to, żeby w Stanach można było wprowadzić tego typu inwigilację. A nie chcę dalej tego tematu rozwijać, ale kwestia, znaczy szczegółów, ale kwestia jest bardzo niebezpieczna, ponieważ jak słyszeliśmy tutaj, słuchaczki się wypowiadały na ten temat, czyli ludzie zwykli coś tam wiedzą, natomiast problem jest taki, że nikt nam nie mówi o tym oficjalnie, to znaczy oficjalnie w sensie, że na przykład tutaj pan senator mówi, że możemy głosować, że dobre siły, które idą w przeciwnym kierunku, ale jeżeli pan senator to rozumie i PiS to rozumie i telewizja jest kontrolowana przez PiS, to dlaczego nikt zwykłym ludziom nie mówi o tych zagrożeniach związanych właśnie z tym, o czym mówiono, to znaczy z tym, co wynika z apokalipsy i co się dzieje na świecie. Czyli dążenie do totalnej kontroli i jak mówię, te zamachy, to wszystko wygląda bardzo podejrzanie i to dąży też do totalnej kontroli. A jeszcze jak się wprowadzi inne rzeczy typu automatyczne liczniki, to znaczy mierzące, czy ktoś akurat w domu jest i używa prąd albo wodę używa, to będzie bardzo, bardzo, bardzo ciężko. A ludzie się łatwo zgodzą na to zaczipowanie, bo to właśnie wszystko w tym kierunku idzie. Banki robią szaleńcze akcje w tym kierunku, żeby ludzie płacili komórkami, a nie żeby płacili pieniędzmi. To się wydaje w ogóle jakieś absurdalne, ale jest straszna nagonka na to. I ludzie dla wygody dadzą się zaczipować, będzie można przejść przez przejście na przykład do samolotu bez sprawdzenia danych, czy zapłacić przy kasie bez, bo po prostu chip wczepiany w rękę. No, jak mówię, nie ma co tutaj wchodzić w szczegóły, tylko niech pan senator powie, dlaczego nikt ludziom nie chce tego powiedzieć. Niech państwo mówią na ten temat. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję Panie Janku. Prosimy Panie Senatorze.
Myślę, że Pan tutaj poruszył wiele wątków i one jakby na różnych płaszczyznach się poruszają. I ja muszę powiedzieć tak, że trudno mi się tak wprost odnieść, bo tu były pewne i przypuszczenia, i diagnozy, i fakty, i postulaty, i jakby to wiele różnych rzeczywistości poruszało. Ja muszę powiedzieć tak, że najbardziej takie rozsądne odniesienie się, no to jest takie, że no polityka ma być skuteczna, tak? My dziś w Polsce mamy określone warunki funkcjonowania państwa i rządu i rzecz tylko polega na tym, ażebyśmy najszybciej, jak to jest możliwe, odsuwali się od tych zagrożeń, o których Pan mówił. To nie jest tak, że my możemy nagle zbudować statek kosmiczny, załadować 30 parę milionów obywateli Polski, wylecieć w kosmos i oderwać się od tego wszystkiego, o czym Pan mówił. To jest po prostu niemożliwe. W związku z powyższym należy, identyfikując prawdziwe zagrożenia, oddalać się od nich najszybciej, jak to jest możliwe. I według mojej wiedzy tak to się dzieje, chociaż wiemy, że nie bez przeszkód. Bo jeśli pan czy inne osoby nie dostrzegacie tego, że to nie jest łatwe, że to jest bardzo trudne, no to cóż zrobić? Ja muszę powiedzieć tak, że to, o czym dzisiaj mówimy, to jest to, że z jednej strony chodzi o to, żeby zdawać sobie sprawę z tych zagrożeń, a jednocześnie nie rozciągać pojęcia zagrożeń na te technologie i możliwości, które możemy wykorzystać do szerzenia dobra. Tak chociażby jak telewizję cyfrową, telewizji Trwam, czy cyfrowe Radio Maryja, czy portale tych rozgłośni i wiele innych dobrych rzeczy. Z drugiej strony chodzi o to, aby największe zagrożenie, jakie dzisiaj jest, czyli zatarcie granicy między dobrem a złem. Otóż największy problem naszego pokolenia polega na tym, ażeby kolejnym pokoleniom przekazać wrażliwość na dobro i na zło. Żeby oni go potrafili identyfikować, a następnie, żeby potrafili wybierać dobro. Bo nawet jeśli będą chcieli wybierać dobro, a nie będą wiedzieli, gdzie jest dobro, a gdzie zło, no to niestety nie będzie takie proste. Mało tego, ja muszę powiedzieć tak, że no nasuwają mi się takie słowa ewangeliczne, znak, któremu sprzeciwiać się będą. Otóż nie jest trudno być dobrym wśród dobrych. Trudno jest być dobrym wśród złych. To jest nasze zadanie. To jest nasze zadanie. Budujmy w sobie taką siłę. I oczywiście nie chcę już mówić o tym, kto jest bez winy, prawda? Ale każdy z nas ma pewną miarę obowiązków. My z chęcią byśmy chcieli, żeby za nas ktoś coś wykonał, podczas kiedy no to wszystko ma wtedy sens, jeśli ma pewien wymiar, pewną miarę. Ja wielokrotnie przed wyborami w roku 2015 mówiłem, proszę Państwa, nie chodzi tylko o to, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrało. Chodzi o to, ażeby mandat sprawowania tego rządu był na tyle silny, aby te reformy mogły być odpowiednio odważne. To jest przykład Węgier, prawda? Że siła tego mandatu determinuje poziom reform. I my nie możemy abstrahować od tego, ile osób uczestniczyło w wyborach i ile osób uczestniczących w wyborach oddało jakie głosy. To jest przedmiot naszej troski. Chcemy przekonać do naszych racji więcej osób. chcemy ich dobra, ale nie chcemy tego dobra szerzyć siłą. Tak, siłą argumentów tak, ale nie siłą inną. Dlatego to wszystko jest takie trudne i dlatego rozmawiamy o tym, ażeby przekazywać sobie wiedzę, przekazywać sobie wrażliwość, przekazywać sobie argumenty, aby ten obszar dobra poszerzać.
Rozmawiamy dzisiaj o człowieku w świecie cyfrowym. Rozmawiamy o tych wszystkich dobrodziejstwach i też zagrożeniach, które on ze sobą niesie. Przechodzimy do czasu podsumowania pewnych refleksji. Wiadomo, że gdy jesteśmy na tym etapie przejścia, rozpoznawania, wśród nas jest wiele zachwytu i też wiele obaw, wiele lęku. Telefon pana Jana też prowokuje to, co zauważył pan profesor, pan senator, że wypowiedź była na wielu płaszczyznach pewnych domysłów, spostrzeżeń, pewnych obaw i też podania faktów. I teraz na zasadzie takich spostrzeżeń, chociażby pieniądza, proszę zwrócić uwagę, że gdy kruścem wymiennym i wartościowym było złoto czy srebro, no to rzeczą wiadomą było, że to miało odpowiednią wartość. Potem, gdy pieniądz wchodził, to strzeżono, by ten papier czy ta moneta miała właściwe pokrycie w złocie, gdy przestało to obowiązywać, czyli gdy zdarto i zaczęto tutaj manipulować wartością pieniądza, uwalniać czy też wypuszczać papiery bez pokrycia, no wówczas została zachwiana pewna umowa konkretna, nadająca wartość temu słowu i tej umowie. No i teraz proszę mi powiedzieć, czym się różni papier, który nagle może stracić wszelką wartość, a mieliśmy tego przykład po 89 roku, gdy pieniądz w Polsce, będąc papierem, totalnie stracił wartość, od tego, że zera na moim koncie bankowym nagle też stracą wartość. Gdy jesteśmy w momencie zaufania, gdy jesteśmy na płaszczyźnie wzajemnego porozumienia, no to strzeżemy tej wartości, a jeżeli tej wartości zostaniemy pozbawieni, to czy to będą zera w banku, czy to będzie banknot, przepraszam, tego i tego trzeba strzec. Każdy z nas woli mieć na czarną godzinę zachowane jakieś pieniądze w walucie, w gotówce, czy w bilonie. Pytanie w jakiej? Czy w złotówce, czy w euro, czy w dolarach, czy w jenach? Która waluta zwycięży? To są pytania na kanwie telefonu chociażby pana Jana. No potem też to odsłonięcie się. Uczciwy, jeżeli jest uczciwy, to może być obnażony, jak pan Jezus przy 10 stacji, zachowa czystość, nie ma nic do ukrycia. Każdy z nas, korzystając, odczuwa to, że jest inwigilowany. Pierwszy telefon pana Krzysztofa, który mówił o tej cyfryzacji, używając takiego sformułowania, mówiąc o wyjściu z nałogu uzależnienia od treści w internecie, nawet nie od samego internetu, tylko od treści w internecie, był kierowcą, który, mówiąc o cyfryzacji, mogliśmy pytać o to, jak on korzysta jako kierowca, z jakich osiągnięć właśnie informatyzacji, cyfryzacji, wykorzystania pomiaru natężenia ruchu, wykorzystania informacji, która jest informacją drogową, która sprawia, że my, ludzie realnie żyjący, żyjemy w świecie cyfrowym, w świecie zinformatyzowanym. I czerpiemy z tego dobrodziejstwo. Myślę, że podobny lęk towarzyszył tym, którzy wyszli z ziemianki i nagle zaczęli mieszkać w domu z oknem. No bo zobaczą mnie sąsiedzi, będą widzieć, co ja robię. Potem przyszedł ten czas przyzwyczajenia. Ja mam świadomość, że teraz mnie nie tylko słucha, ale to, co powiedział pan profesor, ta audycja zostanie nagrana, będzie odtworzona po nawet po 1000 latach, jeżeli to nagranie przetrwa. Kto zastanawiał się nad tym, że kiedyś zarejestrowana jakaś wypowiedź sprzed 100 laty dziś będzie odtwarzana, oczyszczana, że będziemy do tego wracać. To jest takich kilka refleksji, które po tym programie, tym spotkaniu z panem senatorem, profesorem Kazimierzem Wiatrem, profesorem informatyki, dyrektorem największego komputera w Polsce, Prometeusza, AGH w Krakowie, tak?
Tak.
Tak. Harcerza, harcmistrza rodzą się, gdy dyskutujemy, debatujemy nad sobą samym, który czy tego chce, czy nie, mieszka, żyje w świecie cyfrowym. Projekt na przykład dowodów elektronicznych osobistych. Jak ja mogę strzec plastik, który w każdym momencie może mi ktoś ukraść, zgubić, a też mogę go mieć zapisanego w wersji cyfrowej, będzie tak samo ważny. Podpis cyfrowy, który się pojawił. To wszystko są wyzwania, przed którymi stajemy. Dobrodziejstwa, z drugiej strony obawa, która też ma swoje usprawiedliwienie. Proszę, panie profesorze, podsumowanie.
Otóż ja z dużą pokorą wysłuchiwałem tych wszystkich państwa opinii i z dużym szacunkiem, i chciałem powiedzieć, że wszystkie słowa, które dzisiaj wypowiadałem, czerpałem z moich doświadczeń zawodowych i wychowawczych, z mądrości życiowej i z tego, co mi przekazali rodzice i dziadkowie. A jednocześnie starałem się te słowa dobierać w taki sposób, aby widząc oczami wyobraźni wszystkich słuchaczy, a zakładam, że słucha nas wiele osób, ażeby dostrzec ich różną wrażliwość w tych obszarach, o których rozmawiamy, i różną wiedzę, i różne doświadczenia, i różne potrzeby. Mam przed sobą tutaj kolejne takie badania, które dzielą użytkowników internetu czy społeczeństwa właśnie cyfrowego, świata cyfrowego, na kategorię cyfrowy wszystkożerca, aspirująca entuzjastka, cyfrowy Kowalski, zamożny pragmatyk, e-minimalistka, staroświecki internauta. No, ktoś pytał, jak korzystają osoby młode, starsze i średnie z internetu, z jakim stopniem krytycyzmu. Wielokrotnie słyszymy o wykluczeniu cyfrowym, że w jakiejś wiosce nie ma internetu szerokopasmowego. A ja muszę powiedzieć, że recenzowałem książkę, w której autor pisze o tak zwanym B-wykluczeniu, polegającym na tym, że internauta czyta coś w internecie i uważa to za prawdziwe. Sam się wyklucza, ponieważ powinien w dwóch czy trzech innych źródłach, też internetowych, sprawdzić, czy inni też tak uważają, ponieważ wiemy, że te treści są umieszczane na odpowiedzialność tych, którzy je tam umieszczają. One nie muszą być w sposób oczywisty prawdziwe. Dlatego no, te przytoczone przeze mnie kategorie, one są niestety pejoratywne, prawda, i w sposób może żartobliwy sformułowane, ale jakby pokazują, że możemy mniej lub bardziej świadomie korzystać z tych zasobów cyfrowych. Z drugiej strony istnieje coś takiego jak kod kulturowy, związany z wiekiem, z wykształceniem, nawet terytorium, które zamieszkujemy, i my jakby mamy wzajemny do siebie szacunek. Mało tego, ten szacunek wynika z miłości do każdego człowieka. I teraz chodzi nam o to, ażeby budować w sobie, a w innych pomagać budować, po prostu dojrzałość intelektualną, emocjonalną, etyczną, bo wyposażenie siebie na miarę możliwości w te umiejętności daje nam odpowiedni dystans do tego świata cyfrowego. Pozwala nam traktować go nie jak bożka, ale jak narzędzie. Tutaj przecież właśnie pierwsza z osób, która dzwoniła, pan tutaj przywołany, no mówił o swoim uzależnieniu od komputera. To są też prawdziwe problemy, które nas dotyczą. Więc trzeba to wszystko jakby zobaczyć, pokazać, że to są te e-zagrożenia, ale i też e-szanse. I że my mamy mieć do tego należny, mądry stosunek. Wybierać, decydować, bo mamy wolną wolę, bo mamy być dobrymi ludźmi, niezależnie od warunków, w których żyjemy. Ale po to, żeby być dobrymi ludźmi, musimy potrafić rozpoznawać dobro i zło i budować w sobie cnoty wyboru dobra, imperatyw wyboru dobra, bo to powoduje, że stajemy się bardziej człowiekiem, chcielibyśmy Bożym człowiekiem się stawać. Także życzę wszystkim, ażebyśmy w takim natchnieniu i w takim rozpoznaniu rozwijali swoje talenty, które nam Pan Bóg dał. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Przede wszystkim Ziemia Tarnowska, Powiśle Dąbrowskie na czele z księdzem biskupem ordynariuszem Andrzejem Jerzym, z księdzem metropolitą arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, wszystkimi internautami, informatykami, którzy no, w tym obszarze mają szczególny obowiązek dzielenia się swoją wiedzą, która, jak wiemy, może być spożytkowana w dobry albo w niekoniecznie dobry sposób. Dużo dobra, wszystkim życzę, szczęść Boże.
Bardzo gorąco dziękujemy. Senator profesor Kazimierz Wiatr, naszym i Państwa gościem w rozmowach niedokończonych na antenie Radia Maryja.